Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Zapraszam wszystkich słuchaczy do rozmów niedokończonych. I serdecznie witam w naszym studio dwie panie. Panią poseł Beatę Kempa z Solidarnej Polski, która kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A jeszcze tak w kwestii do powiedzenia, skąd pani kandyduje?
Okręg Dolnośląski i Opolski, bo jesteśmy razem, ten duży okręg składający się z Wrocławia i ze wszystkich przyległych powiatów i z Jeleniej Góry i również wszystkich przyległych Wałbrzycha i przyległych i Opola. Także bardzo rozległy, duży, piękny okręg dolnośląski, w którym mieszkam.
Dziękuję. I jest z nami pani doktor Urszula Krupa, dobrze znana też słuchaczem Radia Maria, doktor nauk medycznych, która również kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie doktor.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, kandyduje powtórnie, bo ja już byłam w Parlamencie Europejskim 5 lat temu, jak ten czas szybko leci.
I teraz to jest okręg łódzki.
Okręg łódzki, bardzo duży okręg, od Łowicza po Radomsko, Opoczno.
Sąsiadujący z moim, pani doktor.
Tak, tak. Czyli będziemy przez ścianę.
Syców też od Beretem.
Przez miedzę będziemy z panią poseł się dogadywać.
Tak, na pewno.
Na drugim miejscu jestem.
Także dwie sąsiadki, można powiedzieć.
Tak, można powiedzieć, że przez... Tylko ja bardziej centrum jestem.
Tytuł dzisiejszego programu, dzisiejszych rozmów to w uścisku ideologii gender, jak żyć i jak się bronić. Na początku, no warto zaznaczyć, jesteśmy świeżo po wielkim wydarzeniu, po kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II i też Jana 23 i wiemy, jakim wielkim obrońcą życia, zwolennikiem życia tej kultury życia był Ojciec Święty Jan Paweł II. A widać, że ostatnie lata, miesiące w tej kulturze europejskiej obfitują w uderzenia takie w te obszary świętości życia ludzkiego właśnie, które Jan Paweł II osłaniał, których bronił, które ochraniał, takie jak życie ludzkie, rodzina, mężczyzna, kobieta, płciowość. To, co właśnie jest teraz, jak widać, jakoś atakowane przez tą ideologię.
O kobiecie tak pięknie Ojciec Święty mówił, o geniuszu kobiety, którą właśnie ta ideologia degraduje zupełnie, bo chce go ją zamienić, no nie wiem, bardziej w mężczyznę. Kobiety się maskulinizują, kobiety muszą pracować do końca swoich lat, muszą wypracowywać emerytury. Najlepiej, żeby tylko urodziły dziecko i oddały do przedszkola albo do żłobka, a mężczyźni mają mieć urlopy wychowawcze. Ja teraz po tym wczorajszym wiadomościach tak zajrzałam do swoich wystąpień dotyczących, no właśnie ponad 20 razy wypowiadałam się na temat kobiet, równouprawnienia i tego, co się w parlamencie działo. I tutaj mam kilkakrotnie cytaty właśnie Ojca Świętego, który tak pięknie mówi zarówno o kobiecie, jak i mówi, że trzeba wyjść do ludzi, bo oczywiście jednym z takich głównych tematów to było ubóstwo, więc żeby kobieta nie była wykluczona, to musi pracować. A Ojciec Święty tak pięknie mówi właśnie o tym, żeby była pokój był na ziemi, trzeba wyjść do ludzi biednych. Ja jeszcze przypomnę, bo mówiłam to w tamtym tygodniu. Bardzo często cytowałam Ojca Świętego, jak byłam w Parlamencie Europejskim, gdzieś tak do połowy parlamentu, do połowy kadencji, ale ponieważ to był taki parlament lewicowo-liberalno-zielony, to w pewnym momencie przestałam, bo panie mi buczały albo waliły mi w ławkę, w pulpity. I tak w pewnym momencie pomyślałam, że Ojciec Święty nie zasługuje na to, żeby taki tutaj koncert słuchać. I ja potem tylko cytowałam Ojca Świętego, już nie mówiłam, że to jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Także myślę, że wszyscy powinniśmy brać przykład teraz już Świętego Ojca Jana Pawła II, który na wieki przypomniał nam na nowo to, co mówił Pan Jezus, bo kobiety, ja nawet w jednym wystąpieniu, tak przepraszam, że przedłużę, powiedziałam, bo tam ciągle mówi się o dyskryminacji kobiet, powiedziałam, jako kobieta, jako chrześcijanka, nigdy nie byłam dyskryminowana, ani w domu, ani w pracy, ani na uczelni, no bo tak na dobrą sprawę, to w Polsce takich, pewnie, że są patologie, ale tak na, jak ktoś, no nie wiem, stara się, uczy, pracuje, to raczej nie ma dyskryminacji właśnie w krajach, tam gdzie jest chrześcijaństwo, gdzie no, właśnie Pan Jezus podniósł kobietę do swojej, prawda, właściwie na równi z mężczyzną, a role są zupełnie inne i to jest, myślę, też Ojciec Święty przepięknie pisał nie tylko o rodzinie, ale właśnie o kobiecie.
No bo w związku z, nawet z tymi słowami, pani doktor, jest taki cytat piękny z książki pod tytułem Pamięć i tożsamość, oczywiście Ojca Świętego Jana Pawła II. Pisze tam Ojciec Święty: myślę, że na przykład o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałoby również prawo adopcji. Można, a nawet trzeba się zapytać, czy tu nie działa również jakaś inna jeszcze ideologia zła, w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko rodzinie.
Ja jeszcze wejdę w słowo. Dzisiaj przed południem w ogóle chyba święty Józef nam tutaj zorganizował te spotkania o gender, bo dzisiaj rano słyszałam w Radiu Maryja właśnie taki dłuższy wywiad z księdzem profesorem Oko, który przepięknie też mówił na ten temat i teraz my obie tutaj myślę, że święty Józef nam tutaj wszystkim zabezpiecza nas w jakiś sposób, żeby Polskę ta ideologia nie ogarnęła, bo jest rzeczywiście bardzo destrukcyjna i nie tylko uderza w dzieci, to przede wszystkim, ale właśnie w kobiety i w rodzinę. Pomijając już to, że w dalszej perspektywie jest to taka polityka też ludnościowa, bo zniszczenie rodziny, seksualizacja dzieci, deprawacja doprowadzi także do wyludnienia Europy, może nie Afryki, bo Afryka się będzie bronić, ale na pewno Europy.
Tak, rzeczywiście to, co ujął Ojciec Święty w Pamięci i Tożsamości, jak najbardziej te słowa my dzisiaj nazywamy właśnie ową ideologią gender, nie mylić z nauką, bo wszelkie osoby, które tą ideologię, no można powiedzieć, wyznają, głoszą, które ją wdrażają przede wszystkim, oni przede wszystkim boją się jakiejkolwiek dyskusji z naukowcami, ponieważ oni tą dyskusję przegrywają, jeśli chodzi o argumenty chociażby właśnie lekarzy, pani doktor, argumenty genetyków, argumenty psychologów, tutaj argumenty ideologów niestety przegrywają. Ale myślę, że w całej tej kwestii, bo już dość dużo mówiliśmy o ideologii gender i dobrze, ale nigdy nie dość. Trzeba o niej wciąż mówić, wciąż przestrzegać, być czujnym. Przede wszystkim zawsze prosimy o to i rodziców, i dziadków, bo tak jak tutaj pani doktor słusznie powiedziała, na różnych polach ona jest wdrażana i na polu tym w naszej ocenie bardzo groźnym, będzie być najgroźniejszym, czyli na polu edukacji, o czym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy mówić, ale to jest również prawodawstwo, które jest szalenie niebezpieczne, bo stanowienie prawa w myśl ideologii gender, a o tym też dzisiaj musimy powiedzieć, bo jesteśmy w przededniu, można powiedzieć, przyjmowania aktu, kolejnego aktu prawnego w Polsce, mianowicie ratyfikacji konwencji do spraw zwalczania przemocy.
No bo
ideologia gender,
jeśli się
pozwoli, jest bardzo ładnie opakowana. Ona, proszę zobaczyć, konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Proszę zauważyć, no jakbyśmy przeczytali tylko i wyłącznie nagłówek tej konwencji, no to wszyscy się zgadzamy, że trzeba z tą przemocą walczyć, trzeba ją zwalczać, to powinno być karane i tu w zasadzie nasze prawodawstwo przewiduje określone artykuły. Tylko dziwi mnie jeden fakt, że dlaczego wtedy, kiedy na przykład proponujemy, tak jak proponowaliśmy ostatnio zaostrzenie prawa, na przykład jeśli idzie o szczególne znęcanie się nad małymi maczynami, czy maleńkimi dziećmi, które nie potrafią się w żaden już sposób obronić, nawet powiedzieć o tym, co im się dzieje, no to wtedy jakby jest taka tama i nie chce się podnosić tych kar, nie chce się nawet specjalnie dyskutować, bo odrzuca się projekt w pierwszym czytaniu. A tutaj proszę, nagle konwencja, my ją musimy wdrażać, no ale jak wczytamy się w dalsze zapisy, o czym pewnie później będziemy mówić, to zobaczymy, jakie niebezpieczeństwo nas z sobą niesie i tak naprawdę jest sztandarowym projektem, który no tymi już bardzo szeroko otwartymi drzwiami będzie wprowadzał tą ideologię właśnie chociażby na polu również edukacji, ale też na innych polach. I to wszystko ma być w rodzinę, przede wszystkim w rodzinę, tak by rodzina stała się w tej chwili przedmiotem absolutnego, zmasowanego ataku z wielu stron i to ataku, powtarzam, bardzo dobrze opakowanego, także, że nawet można poprzez przyjmowanie pewnych treści mylić się co do różnych ocen. I dlatego tu pani doktor Krupa była uprzejma powiedzieć, że bardzo często będąc w Europarlamencie przywoływała i warto, aby takie osoby, osoby odważne, osoby, które potrafią głosić jasno poglądy, przede wszystkim stanąć w obronie wartości takich jak rodzina, jak te wszystkie podstawowe wartości chrześcijańskiej czy katolickiej nauki, żeby o nich mówić, żeby nie pozwalać środowiskom i mniejszościom, powiedzmy sobie szczerze, które dzisiaj się panoszą i tej ideologii neoliberalnej i lewackiej, która wchodzi, powiem dość odważnie, bardzo brudnymi butami w nasze życie, bo ono wchodzi właśnie w prawodawstwo, właśnie w edukację, czy w te podstawowe elementy, w medycynę, to pewnie też o tym będzie mówiła dzisiaj pani doktor, ale i też w inne dziedziny naszego życia, a to ma doprowadzić do tego, że no, jeżeli nie będą się rodziły w Polsce dzieci, nie będą się też wychowywały w pełnych, zgodnych rodzinach, no to tak naprawdę będziemy się powoli wynarodawiać. Dlatego warto o tym mówić, co dzisiaj dzieje się już w tej sprawie, bo wciąż się dzieje. To, że o tym mówimy, że stawiamy front, że odnajduje się w Polsce coraz więcej naprawdę bardzo odpowiedzialnych osób, które są albo działają w pojedynkę, albo są wykładowcami, tak jak ksiądz Oko, czy ksiądz profesor Bortkiewicz, wielu innych księży, którzy fantastycznie na różnych konferencjach wyjaśniają te wszystkie kwestie. Ale i też stowarzyszenia i warto tutaj przywołać też różne stowarzyszenia, które brały udział już w konferencji w Sejmie, pierwszej zorganizowanej jeszcze przez Zespół do Spraw Zwalczania Ideologii Gender. To będzie proces, myślę, pani doktor. To będzie długa droga, ale nie możemy, musimy postawić tamy, musimy temu dać odpór, dlatego że wszelkie, przede wszystkim środowiska LGBT i środowiska feministyczne, którymi moim zdaniem w tej chwili jest oczarowany pan premier, bo sam fakt, że dwa dni po kanonizacji proponuje rząd, prawda, pod jego przewodnictwem przyjęcie, ratyfikację konwencji, czyli złożenie projektu konkretnej ustawy, bo tą konwencję też będziemy o tym mówić, trzeba będzie przyjąć w formie ustawy przez polski Sejm, no pokazuje, że trend neoliberalny, trend ideologii gender, trend lewacki już wdarł się również do Polski, do polskiego parlamentu i za chwilę może obowiązywać wszystkich. Będzie to bardzo trudne. Przed tym przestrzegała pani Gabriela Kuby również tutaj w Polsce. Mówiła, nie dajcie sobie tego wprowadzić. Walczcie. Peters, tak. Też. I Margaret Peters. Ona, pani Kuby była też na konferencji i tutaj z tego co pamiętam, tak? W Toruniu, ale i też właśnie w Sejmie i przestrzegała, żeby nie wprowadzać tych wszystkich treści, które chociażby zostały wprowadzone w Niemczech dzisiaj. Jest z tym duży problem.
Mogę, pani doktor Urszula Krupa.
Tak, ja mogę, bo tak troszkę, żebyśmy widzieli jakimś ciągu tematu. Ja zawsze na tych moich, właściwie to zaczęłam zbierać materiał do tego, bo medyczną stronę to oczywiście znam, natomiast jak przygotowywałam, to chciałam wiedzieć, co na ten temat piszą albo mówią, zwłaszcza w internecie albo w telewizji zaczynam zawsze na tych swoich spotkaniach od tego, że poprawiamy Pana Boga. Lekarze poprawiają Pana Boga. na przykład błąd Pana Boga, a już, takim momentem nawet rozmawiałam była z Panią poseł na ten temat, widziałam Waszą konferencję z jedną z europosłanek z tytułem profesora i to mnie tak zbulwersowało, że już wtedy zaczęłam jeździć rzeczywiście, która do takich chłopców 18, nie wiem, chyba 19 lat, ja to porównuję do alumnów seminarium duchownego, bo takie, prawda, jasne i przejrzyste i powiedziała, no ja nie wierzę w Boga, a oni mówili, że wierzą w Pana Boga.
Chłopcy, tak, chłopcy program,
mówili,
tak,
że wierzą w Pana,
tak,
Boga, tak. Pani
Technikum
profesor...
budowlane Ostrzeszów, pozdrawiam, tak. Porządna szkoła.
Pani profesor mówi, no wy wierzycie, ale ja nie wierzę, ale jeżeli wy wierzycie, no to Pan Bóg stworzył homoseksualistów. No więc postanowiłam zaczynać te swoje spotkania właśnie od tego, żeby udowodnić, że to nie Pan Bóg stworzył homoseksualistów, że Pan Bóg stworzył wszystko, co jest dobre, natomiast te zaburzenia, bo jak gdyby jądrem tego, to właśnie pisze Margaret Peters o tym, że osoby właśnie o zaburzeniach identyfikacji płciowej, osoby transseksualne czy homoseksualne, w każdym razie o zaburzeniach, one jak gdyby swoje wybory przerzucają na resztę społeczeństwa. To jest tak odwrotnie jak w dojrzewaniu osobowościowym. Ja bardzo często w programach swoich cytuję pana profesora Dąbrowskiego, który podzielił tak bardzo schematycznie. Najpierw mamy dziecko, które ma tylko łatwo, lekko i przyjemnie i potem to dziecko wyrasta z tych przyjemności, bo musi się dostosować do rzeczywistości, prawda? Rezygnuje z pewnych tam przyjemności. A tutaj jest odwrotnie. Ci państwo, którzy na pewno cierpią, bo ja w dalszym swoim tym wypowiedzi opowiem o, jednak są pewne zmiany w mózgu, przynajmniej no ja jeszcze wierzę artykułom naukowym, bo już coraz mniej i na pewno jest to jakieś cierpienie, ale to cierpienie to jest próbują zarazić resztę społeczeństwa. Ja to porównuję do tego, jak ktoś jest chory na Helicobacter pylori, to zamiast leczyć go z tej bakterii, to się zaraża resztę społeczeństwa. I tak próbują te osoby narzucić swoje wybory właśnie. I muszę powiedzieć, że niestety, ale tych zaburzeń identyfikacji płciowej, przynajmniej na zasadzie, przynajmniej w takim kontekście, jaki w tej chwili jest, może przybywać. Wiadomo, że te zaburzenia, żeby tak pani profesor trochę posłuchała, to by może była bardziej świadoma, te zaburzenia powstają najczęściej, są dwie przyczyny tego typu zaburzeń. Pierwsze to są właśnie wychowanie. Jednak, mimo wszystko, mimo że genderyści chcą, prawda, wychowywać od poczęcia, właściwie od urodzenia dziecko, potem w wieku 4 lat próbują przebierać chłopców za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców, dzieci drą podobno ubrania na sobie, nie chcą tego, bo to jest wbrew, no, podświadomych zapisów nawet w mózgu, to jednak wychowanie, okazuje się, że osoby z zaburzoną identyfikacją płciową, w większości to są osoby urodzone i wychowywane w rodzinach patologicznych, czyli najczęściej jest tak, że nie ma ojca, albo go nie ma psychicznie, albo go nie ma fizycznie. Ja teraz, jak robiłam ten program o wskaźnikach zdrowotnych, okazuje się, że w Unii Europejskiej co czwarte dziecko rodzi się ze związku pozamałżeńskiego. W Polsce co piąte dziecko rodzi się ze związku pozamałżeńskiego. No to można już w przybliżeniu powiedzieć, że no większość tych dzieci nie będzie zdrowa psychicznie, bo proszę sobie, normalnie musi być, żeby dziecko prawidłowo wzrastało, powinna być matka i ojciec i to kochający się, bo to jest jeszcze patologia w rodzinie wpływa i większość tych osób z zaburzeniami identyfikacji są pozbawione ojca. Dzieci identyfikują się do 2 roku życia, jak matka nosi dziecko, jak matka nosi, bo teraz są ojcowskie te urlopy macierzyńskie i być może tatuś będzie nosił, więc to będzie miało ogromny wpływ.
Tacierzyńskie,
tak. I teraz jak dziecko nosi do od drugiego roku życia dziecko się wpatruje w matkę i nabywa cechy, identyfikuje się z matką. I w trzecim, czwartym roku życia zaczyna się identyfikacja chłopców z ojcem. Podawane są w psychologii dwa takie przyczyny. Po pierwsze, ojciec jak gaworzy dziecko, to w ogóle nie rozumie i nie wie, co z tym robi. Dopiero jak dziecko zaczyna mówić, to zaczyna mieć z nim większy kontakt. Ale jeszcze w tym czasie dzieci już zaczynają się w mózgu. Ja niedawno miałam taki program o identyfikacji, o różnicach w mózgu, w płciowych, i okazuje się, oni doskonale wiedzą, genderyści, bo już znają tą wiedzę, okazuje się, że taki dymorfizm pewnych ośrodków w mózgu zaczyna się w wieku 4 lat i właśnie wtedy zaczyna się ta seksualizacja i robienie dzieciom wody z mózgu, więc ogromny wpływ ma właśnie ten okres do 4 roku życia, identyfikujący się chłopiec z ojcem, a jak go nie ma, to się identyfikuje z matką, prawda? Albo a dziewczynka w dalszym ciągu. I teraz proszę sobie wyobrazić, że pozwolimy prawnie, prawda? U nas w Polsce to może do tego nie dojść, ale już w wielu krajach są małżeństwa i adopcja dzieci, i oddamy takie dziecko dwóm mamusiom albo dwóm tatusiom. Jest pewne, że te zaburzenia identyfikacji będą się rozszerzać. Teraz ja jeszcze w skrócie. Drugi bardzo ważny z punktu widzenia medycznego problem, to będzie narastał również, bo już kobiety są całkowicie poddane różnego rodzaju hormonom. Teraz jeszcze mężczyznom chce się ubezpłodnić mężczyzn również hormonalnie, i przyczyny zaburzeń identyfikacji płciowej już doskonale opisane w naukowych czasopismach są właśnie hormonalne. To znaczy okazuje się, że dzieci się rozwijają, mózg się rozwija cały czas, ale te ośrodki, które odpowiadają za identyfikację płciową, są najczęściej w okolicy okołoporodowej, czyli ostatnie miesiące ciąży i tuż po urodzeniu. Wtedy dochodzi do pewnych zaburzeń. I jeżeli teraz mamy zaburzenia, a tych zaburzeń będzie dużo, bo jak się patrzy w te różne programy telewizyjne, to te celebrytki noszą plasterki. Chodzi mi o antykoncepcję hormonalną. Jeżeli kobieta przez kilka lat taką antykoncepcję hormonalną bierze, to nie dość, że ona się wyhamowywuje jajeczkowaniem, bo po to jest, żeby nie dochodziło do zapłodnienia, ale wyłącza sobie jajnik. Także ja często w moich programach mówiłam, w 35 roku życia taka kobieta, która używała antykoncepcji hormonalną, musi niestety używać hormonalną terapię zastępczą, bo po prostu ten jej jajnik jest niewydolny. Jajniki nie działają na zasadzie takiej, że jak poziom cukru, tylko to jest o wiele bardziej skomplikowany proces, mianowicie poziom hormonu dochodzi do podzgórza, podzgórze na przysadki, przysadka dopiero jajniki, i w związku z tym podawanie cały czas hormonów z zewnątrz wyhamowywuje ten. I teraz jeżeli taka matka chce zajść w ciążę, powiedzmy sobie, to raz, że trzeba ją leczyć potem kilka lat, albo w ogóle nie zachodzi, i albo no właśnie poddawana jest temu leczeniu hormonalnemu. I zaburzenia w ostatnim okresie ciąży mogą zaburzyć te ośrodki w mózgu, które odpowiadają za identyfikację płciową. Druga bardzo częsta obecnie przyczyna to są utrzymywanie ciąży przy pomocy właśnie hormonów. Nie dość, że kobiety leżą czasem pół ciąży, to jeszcze poddawane są różnego rodzaju hormonalnym terapiom, które mogą zmienić. Są takie prace, bo ja czytałam takie prace naukowe. Okazuje się, że jeżeli w ostatnim okresie ciąży zostaną poddane gestageny, takie androgeny, bardziej męskie, to mogą zmienić tak te ośrodki w mózgu, że dziewczyny i kobiety w późniejszym okresie czasu, to jest opisywane, więc podobno są bardziej męskie, to znaczy wybierają męskie zawody, nie interesują się macierzyństwem. To samo się dzieje, jeśli są podawane hormony estrogenne. I trzeci taki powód, który jest szalenie ważny, to jest hormony w żywności. My wiemy, że już teraz nie ma hodowli zwierząt, ale jest produkcja zwierząt, a takim sztandarowymi przykładami właśnie wpływu żywności na zaburzenia identyfikacji płciowej są kraje wschodu, Tajlandia, gdzie jest nawet w buddyzmie jest wymieniana trzecia płeć. Mianowicie tam i tylko są zaburzenia identyfikacji mężczyzna-kobieta, czyli rodzi się normalnie genetycznie mężczyzna, natomiast w wieku dojrzewania te ośrodki zaczynają pod wpływem, znaczy chodzi o to, że matka, która nosi dziecko płci męskiej i je zajada fitoestrogeny, a tam się bardzo dużo je roślin, różne, produktów roślinnych, które mają te fitoestrogeny i podobno soja jest takim na co dzień używaną produktem,
tak,
który zmienia w ten sposób te ośrodki w mózgu i w Tajlandii są wręcz, no tam jest zresztą operacje są wykonywane te transseksualistów już od dawna. I też w tych krajach, gdzie tych roślin różnego typu o fitoestrogenach jest więcej, już nawet chyba w Argentynie czy gdzieś w Brazylii już poszli do przodu, tak jak u nas ten jeden z tych ustaw jest już w Sejmie, żeby zmieniać płeć na żądanie. Także ja kończę, żeby nie za długo, ale to są przyczyny, które mogą w przyszłości, zwłaszcza jeśli dojdzie do rozpropagowania, te dzieci małe, patrząc na te osoby z identyfikacją płciową, jeśli to jest w małym środowisku, ale jeżeli te osoby są w telewizji pokazywane na co dzień, to na pewno te zaburzenia, które leżą jak gdyby u podstaw tego ruchu, będą coraz większe i nad tym trzeba się też zastanowić, pomijając to, że sam problem jest jeszcze bardziej skomplikowany, o czym na pewno będziemy mówić, ale ja już mówię za długo, a ojciec mi
nie,
powiedział.
Nie chodzi o to, tylko z tego wynika, pani doktor, że medycyna jasno mówi, że są różnice pomiędzy mężczyzną i kobietą już od samego początku. I bardzo dobrze o tym z tego wynika wiedzą ci, którzy tę ideologię gender wprowadzają, bo widać, że jest to zaprogramowane na różnych tych płaszczyznach, w różnych punktach. Chociażby na przykład ma wejść ten darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów. I autorka tego podręcznika zapowiedziała, że ten elementarz będzie poruszał kwestie równościowe i zapowiedziała, że pierwszaki poznają z elementarza różne rodziny, według niej nie ma jednego modelu rodziny. No jest to jest bardzo ciekawe.
Wszystko idzie pod prąd tej biologii, o której tutaj wykład zrobiła i słusznie pani doktor Urszula Krupa. Tak, kilku już takich sztandarowych ideologów gender, mówię tutaj tych amerykańskich, o tych powiedzmy sobie prekursorach takich jak Kinsey, czy takich jak doktor John Money, tak. Money. Ale na przykład badania Kinsey'a w tym zakresie były niestety oparte i to zostało dowiedzione na fałszerstwach. Okazało się to około 40 lat później, ale zdecydowały o wielu kierunkach, chociażby tych, które są taką rewolucją seksualną, która też była wykładana i była przedmiotem takich wykładów do dzisiaj na wielu uniwersytetach i to trzeba tutaj jasno powiedzieć. Zresztą z tego, co wiemy, był on finansowany czy wsparcie tych badań czy tej działalności i to, że mógł stanąć na arenie międzynarodowej było między innymi prawdopodobnie przez Rockefellerów, więc widzimy, że również te różne dziwne ideologie miały duże wsparcie finansowe, dlatego mogły się rozwinąć, ale przez John Money i jego eksperymenty, prawda, słynny eksperyment John pokazał, jak bardzo chciano zawrócić kijem Wisłę, krótko mówiąc, czyli dokonać rzeczy niemożliwej, czyli iść wbrew tej biologii, o której już dzisiaj była mowa. Ale to wszystko, pani doktor tutaj powiedziała taką rzecz, że ma pani nadzieję, że te kwestie nie zostaną w wprowadzone do prawodawstwa polskiego. Mam Mówimy nadzieję. Tutaj o adopcji dzieci, o tym, o czym przez parę.
Mam nadzieję też, że tej ustawy, płci. Która chce zmienić płeć na żądanie.
Ale właśnie, ale niestety, a ta jest w Sejmie, mhm. to jest tak zwana ustawa o uzgodnieniu płci. To było kilka ustaw. Pierwsza, taka typowo genderowe, to była właśnie ustawa o owym uzgodnieniu. Ona jest projektem ustawy o uzgodnieniu płci. Przerażająca ustawa i gdy się tylko wczytamy, ona już jest chyba nawet drukiem sejmowym, więc warto się w to wszystko wczytać, to włosy na głowie stają, to zupełnie idzie wbrew normalności i biologii. Ale i też ustawa o wprowadzeniu wychowania seksualnego od najmłodszych lat. Ta na szczęście została odrzucona podczas ubiegłego posiedzenia Sejmu. Ona niosła ze sobą niesamowicie szkodliwe skutki, szczególnie właśnie dla tych małych dzieci, bo ona mogła wprowadzać te standardy WHO, pani doktor, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, prawda? No właśnie, które idą wbrew temu, o czym mówi medycyna. Brawo. O dziwo, prawda? Bo jeżeli od 0 do 4 mamy przeprowadzać wychowanie, czy w ogóle wręcz edukację seksualną 0 do 4, kiedy wyraźnie tutaj z wykładu pani doktor wynikało, w jaki sposób dziecko, prawda, się identyfikuje, jak kształci się jego świadomość, jego psychika, z kim się identyfikuje, wtedy oni chcą wprowadzić tego typu edukację, która w sposób ewidentny myślę, że to zaburzałaby te dzieci, ale ja powiem może o domenie prawnej bardziej, na której się znam. Mianowicie ona, jeśli idzie o nasze polskie prawodawstwo, idzie wbrew temu prawodawstwu, bo jeżeli wpuścimy takiego edukatora, prawda, do przedszkola i z zaleceń wynika, że dziecko od 0 do 4 ma poznać zakres radość, masturbacji, radość, przyjemność. Tak? Proszę państwa, jeżeli taki edukator nauczałby dziecko, takie małe, to ja się pytam, jak to się ma do kodeksu karnego i do innej, tak zwanej innej seksualne. Czynności seksualnej z małoletnim dzieckiem, prawda? To jest karane. To jest konkretna wina, konkretny czyn, który może popełnić konkretna osoba. Jeśli trafiłoby to na... A takich edukatorów możemy się już spodziewać, ponieważ tak naprawdę są programy autorskie, które mogą być wprowadzane, prawda? I powiedzą chwileczkę, na podstawie standardów WHO, korzystają z jakichś różnego rodzaju środków, prawda? Które przygotowujemy taką mapę właśnie tychże środków, więc to idzie wbrew temu ustawodawstwu naszemu polskiemu. Dlatego tego nie możemy sobie wpuścić. Ale dlaczego jeszcze, bo ja tu się skupię, oczywiście rzecz jasna, na kwestiach prawnych. To jest jeszcze o tej takiej naprawdę bardzo sztandarowej, która wejdzie niebawem, bo niestety mamy tak silny nurt liberalno-lewicowy w naszym polskim parlamencie, że tych głosów im wystarczy jeszcze z okładem, żeby przeprowadzić ustawę, czyli ratyfikować konwencję do spraw, tą, tak jak powiedziałam, ładnie opakowaną do spraw zwalczania przemocy w rodzinie. I proszę posłuchać, tam jest artykuł 3, w definicjach, same definicje. I ta definicja, jak się jej przysłuchamy, idzie wbrew temu, o czym mówiła pani doktor. Proszę zobaczyć. Od razu mówi się w punkcie C, odczytam. Płeć społeczno-kulturowa oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn. Czyli społeczeństwo uznaje, co jest odpowiednie, co jest atrybutem kobiety, co jest atrybutem mężczyzny, a nie biologia. Tu w ogóle nie mówi się o płci społeczno-biologicznej.
Jeszcze
i w tym szaleństwie jest metoda, ojcze.
Pojawia się pytanie, co to znaczy to społeczeństwo, bo ja mam wrażenie, że to społeczeństwo to są mniejszości.
Ależ dokładnie, bo w tych wszystkich sformułowaniach jest ta metoda, by oni jak gdyby układają to prawo dokładnie pod siebie, ponieważ nie mogą uczynić tego wprost, bo stanowi to automatycznie i to do spory opór, prawda? Jeśli mówią o tych, na ten opór napotykają, no to trzeba to właśnie w taki sposób obudować i jeszcze wprowadzić to całą machiną pod tytułem ratyfikacja konwencji. Po co komu? Nie wiem. Natomiast w tej sytuacji bardzo, bardzo przestrzegam, bo będzie bardzo burzliwa dyskusja. Nie wiadomo, na ile będzie ona pokazana w mediach mętnego nurtu, ale tutaj warto, już o tym mówimy, że w tej konwencji są tego typu sformułowania i one są już określone wprost, czyli tak naprawdę przejmują to, o czym mówił ów Kinsey, to, o czym mówił ów Money, czyli te wszystkie założenia są już przepisane na grunt polski, na grunt za chwilę polskiego prawa. Pod płaszczykiem równouprawnienia, prawda? Bo nie możemy mylić, a może zapraszam do tego, czy zachęcam, żebyśmy bardzo dobrze przysłuchiwali się tym środowiskom, jakiego oni języka używają. Oni nie mówią o równości szans, albo pod płaszczykiem równości szans tak naprawdę mówią o równości płci, a czegoś takiego nie ma i nie będzie. I są pewne role, które są nieprzypisane społecznie, kulturowo, bo jeśli idzie o wyrównywanie szans, że mamy mieć równe prace, płace z mężczyznami, że są jakieś zapóźnienia, prawda, gdzieś wynikające z różnych przyczyn, być może tych społeczno-kulturowych jeszcze sprzed wielu wieków, w porządku, ale to nie trzeba aż takiej machiny, żeby takie wyrównanie na przykład płac, czy tych nierówności w płacach pomiędzy kobietami i mężczyznami. To jest zapis jeden prosty w jednej prostej ustawie, koniec, kropka. Nie trzeba do tego wszystkich organizacji feministycznych, żeby tą nierówność wyeliminować, czy chociażby przemoc w rodzinie, zaostrzyć jeszcze przepisy, jeśli takie skrajnie patologiczne kwestie się występują, bo na pewno występują. Występują, też się z tym spotykałam w poprzedniej pracy, ale to wtedy powinno się uruchomić, czy ta, może to działanie powinno być w zupełnie innym kierunku, zabezpieczenia, przede wszystkim pomocy psychologicznej, pomocy socjalnej, pomocy prawnej i oczywiście ostrej kary dla osoby, która podniesie rękę na słabszą, na drugą słabszą osobę, bo niekoniecznie to musi być kobieta. Miałam przypadki, gdzie znęcano się nad mężczyznami. No tak jest, oczywiście, i te przypadki wcale nie były odosobnione, ale to jest kwestia tak zwanej patologii, tego marginesu, ale na pewno tutaj państwo powinno w tym zakresie działać. Ale pytam, po co komu taka machina z obudowaniem pojęcia płci jako płci społeczno-kulturowe. Tylko i wyłącznie po to, o czym mówił tutaj ojciec. Ale oni idą dalej, co jest niebezpieczne. Oni nie tylko wprowadzają to ustawodawstwo, które ma obowiązywać nas dorosłych. To jest przygotowanie do tych różnych ról małych dzieci. I wracamy do owego podręcznika już teraz króciutko, bo jeżeli w dziecku od początku na tym podstawowym etapie edukacji wdrukujemy do głowy pewne pojęcia i tak jak zakłada konwencja, bo co zakłada konwencja? Walkę, ona wprost mówi, walkę ze stereotypami. A co jest stereotypem dla tych środowisk? Stereotypem jest rodzina, składająca się z kobiety i mężczyzny, jak mówi nasza polska konstytucja, na szczęście jeszcze. I oby zawsze była taka większość, żeby tej konstytucji nigdy w Polsce nie zmienić, bo to jest jedyny tutaj pozytywny element, taka blokada, która może zablokować inne ewentualnie zmiany w procesie prawa. Ale jeśli oni dobrze wiedzą, wychowa się te pokolenia, czas szybko mija, to one już mogą później nie mieć tej blokady, bo one jej po prostu nie będą miały w swojej psychice, bo one będą od początku przyzwyczajane, tak jak my wzrastaliśmy w pewnej tradycji. Tu jest też walka, propozycja walki z tradycją. Z tradycją się walczy. Ja za chwileczkę przytoczę dokładnie również artykuły, gdzie mówi się o tym, że z tradycją trzeba walczyć. No, ktoś jest wychowany w tradycji, to znaczy, że w stereotypie, to znaczy, że to jest passé i to jest absolutnie należy to zwalczać. I jeśli dzieciom wdrożymy to, o czym ojciec mówił, że przecież inne modele rodziny są w porządku, że przecież nic takiego się nie dzieje, że to jest też rodzina, no to one będą później ten świat właśnie w taki, a nie inny sposób postrzegać. No i tym samym promocja innych związków, które będą związkami bardzo luźnymi, które mogą nie do końca gwarantować należytą opiekę też nad dziećmi. Ja mówię należytą w sensie nie tyle tym finansowym. Ten jest ważny, ale powiedzmy sobie najmniej ważny. Najważniejsze jest to bezpieczeństwo psychiczne dziecka, prawda? I to, że ono zawsze chce mieć mamę i tatę, a nie rodzic jeden, rodzic dwa, tak jak proponuje już prawo niemieckie, prawda? Także tam nawet jest propozycja nieokreślania, czy tak jak są propozycje nieokreślania płci, bo dziecko ma sobie ją samo określić w wieku 4 lat według tych krótko mówiąc, no skwituje to jednak mądrali. Ale ostatnie zdanie, bo pani doktor tu przywołała ów program, który oglądała, w którym ja uczestniczyłam. Ja jestem pod wrażeniem tych młodych ludzi. To byli panowie już w wieku 18-19 lat, maturzyści, bo w technikum rok później jest ta matura, bo mają bardzo dużo też tych przedmiotów swoich, pewnie jako przyszłych inżynierów zawodowych. Oni wszyscy po wysłuchaniu owego wykładu, tejże pani profesor, nie będziemy tu przywoływać w radiu nazwiska, ale i też mojego, przyznali mi rację. Krótko mówiąc, nie kupili ideologii gender. Wzrastają z tradycyjnych rodzin, mówili o Bogu, mówili o kobiecie i mężczyźnie i ich rolach, o rodzinie. I tego się trzymajmy. Jeszcze taką młodzież mamy. Dlatego oni chcą od szkoły podstawowej wprowadzać już zupełnie inne elementy o płci społeczno-kulturowej.
Między innymi z tego wynika, że dla ludzi, którzy tam już są w pewnym używaniu rozumu, tak, czyli młodzież już, dla nich to jest absurd. Dla dorosłych to jest absurd. W ogóle jak można wymyślać
tak,
coś takiego.
Tak,
to jest spłukanie się po czole i za bardzo ludzie nie wierzą, że coś takiego można wymyśleć, a widzimy, że jest
wszystko
to już
jest
wdrażane.
Tak.
I taką największą grupą, która jest zagrożona, to są dzieci.
Tak, ale
i
ja
tu
tylko
jest
jedno zdanie, przepraszam, bo to mi umknie, a to jest bardzo ważne, bo tutaj sprzymierzeńcem w takim właśnie mocnym nurcie i wdrażaniu tej ideologii do polskich szkół jest czas, to znaczy sprzymierzeńcem jest czas. Dlaczego? Dlatego, że oni to wdrażają bardzo szybko. Proszę zobaczyć, co zrobiono z podręcznikiem, prawda? Jak szybko, czyli kwestia przede wszystkim, aby to było poza wszelką kontrolą. Przecież mamy, zresztą rozmawialiśmy, była świetna pani, która przez wiele lat była tak zwanym rzeczoznawcą, czyli oceniała podręczniki pod względem metodycznym, prawda, wartości, jeśli chodzi o metodykę, o kwestie wychowawcze, o kwestie edukacyjne, te wszystkie elementy, które są bardzo ważne przy konstruowaniu podręcznika. Ten podręcznik jest pozbawiony takiej możliwości, bo czas, bo oni chcą go od września wdrożyć. A gdzie kwestia jeszcze opublikowania, gdzie zapoznania się przez wszystkich, przede wszystkim fachowców, ekspertów? Nie ma na to czasu. Prawdopodobnie my domyślamy się, oczywiście najpierw naprzód trzeba będzie go przeczytać, żeby to stwierdzić wprost, bo nikt go jeszcze tego podręcznika tak naprawdę nie zna, prawda? Przede wszystkim nie znają go nauczyciele, prawda? Jakie tam treści będą, jakie będą przemycane, jakie będą słowa klucze? Te słowa klucze. Przecież promocja rodziny patchworka, tak? Promocja luźnych zupełnie związków, czyli coś, co proszę bardzo, no istnieje, ale w czym powinno być zainteresowane państwo? W dotowaniu jakiej rodziny? Wspieraniu jakiej rodziny? To jest bardzo ważne, prawda? Zatem ten czas i to zastanawiałam się, dlaczego Donald Tusk i obecna minister edukacji tak bardzo prą. Przecież można to było poczekać i wdrożyć w przyszłym roku, nawet wręcz rok wyborczy, prawda? Do Parlamentu Europejskiego, ale w przyszłym roku te polskie wybory. Nie, nie. Ja myślę, że tu idzie o to, żeby nikt bardzo szybko się nie zorientował,
I
żeby to wprowadzić, wydać potężne oczywiście pieniądze z budżetu państwa. Nie mamy nic przeciwko darmowemu, żeby to było jasne i oczywiste, darmowemu podręcznikowi. Ta pomoc jest potrzebna, nie tylko na etapie pierwszokreślisty, jest wiele potrzeb, podręczniki do gimnazjum, prawda, taka wyprawka chociażby, ile kosztuje, jeśli idzie dwójka, trójka dzieci, to już jest kompletny dramat. Dziadkowie biorą przecież kredyty, żeby te dzieci wyposażyć bardzo często. Ale właśnie ten czas, i chcę na to zwrócić, że to jest, myślę, w tym szaleństwie jest po prostu metoda.
Ja też jeszcze chciałam wrócić do tych osób z zaburzeniami identyfikacji płciowej, bo chciałam pokazać taką ewolucję tych zmian. Mianowicie od 80. lat te osoby, niektóre przynajmniej, operowały się, to znaczy zmiana płci polegała nie tylko na zmianie prawnej, ale również na operacjach. Oczywiście te operacje, tak a propos, są takim doskonałym przykładem, jak to człowiek poprawia Pana Boga, bo pomijając, że one są szalenie traumatyczne, zwłaszcza w tych transseksualistach kobieta, mężczyzna, to są drogie, trwają wiele lat i w związku z tym osoby tego typu, ale tego typu w tej chwili rezygnują już w latach 70. Pani się chyba nazywała Virginia, ale już nie pamiętam. W każdym bądź razie powstało pojęcie pojęcie transgender. Transgender już nie chce się operować, nie chce przeprowadzać tych traumatycznych operacji, a one, zwłaszcza u kobiet, były rzeczywiście takie, że ja akurat pracowałam wtedy w szpitalu, gdzie te operacje były robione. Łódź jest takim ośrodkiem, gdzie od dawna właściwie na całą Europę Wschodnią były przeprowadzone operacje i one były, buntowali się lekarze, zwłaszcza anestezjolodzy, bo one się czasem były z ciężkimi powikłaniami. Teraz już transgender, ewentualnie częściowy, to w ogóle mówi, że nie wie, czy jest mężczyzną, czy kobietą, natomiast całkowity, jeszcze od czasu do czasu poddają się te osoby hormonoterapii, robią sobie, wszczepiają implanty albo mastektomię, w każdym bądź razie rezygnują z tych operacji, ale co jest ciekawe, że jak przedtem były robione operacje, to ta kobieta uwięziona w ciele mężczyzny, czy mężczyzna uwięziony w ciele kobiety, identyfikował się z drugą płcią. To znaczy, jeżeli ja jestem mężczyzną, a wyglądam jak kobieta, to potem upodabniałam się do tej płci kulturowej, którą czuję. Natomiast transgender, jak przeczytałam taki jest raport LGDB, działacze rezygnują z klasycznego podziału na kobiety i mężczyzn, traktując je jako przestarzałe kulturowe struktury. Dlatego też chodzi o dążenie jedynie zmiany płci na własne życzenie. Już nie prawnych interwencji, już nie była taka zmiana płci, była związana z szeregiem badań. Endokrynolog, seksuolog, psycholog. Te osoby były poddawane różnego rodzaju testom, a teraz chodzi o to, żeby zmiana płci była na żądanie, bez zbędnych interwencji medycznych. I jest taka ustawa, właśnie podobno złożona przez panią Grodzką. I tam jest cytat. Chodzi o płeć, o utrwalonym, intensywnie odczuwanym doświadczeniu i przeżywaniu własnej płciowości, która odpowiada albo nie odpowiada płci metrykalnej. I ten proces, który się dzieje w związku z tym transgenderyzmem, jest szalenie niebezpieczny właśnie dla młodych ludzi, dla dzieci, bo tak jak mówiłam, dziecko do 4 roku życia identyfikuje się nieświadomie. Ono sobie wdrukowywuje w głowę, w mózg to, co widzi, i to jest podświadome, bo już ten okres późniejszy, jak młodzież się identyfikuje, prawda, z różnego rodzaju idolami, to jest świadome, dzieciom już w tym wieku to przechodzi, one są mniej narażone, a takie dziecko, które jest poddawane tym zaburzeniom podświadomie i będzie widziało taką osobę, która wygląda jak mężczyzna, a mówi, że jest kobieta, bo ja czytałam taki wywiad z taką osobą, która w jednym akapicie mówiła o sobie jako byłam, poszłam, zrobiłam, a w drugim byłem, poszłem, zrobiłem. Czyli właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby nie było żadnych różnic między płcią żeńską i męską. Chodzi o całkowite zrównanie. Chodzi o zrobienie miszmasz w głowie dziecka, bo osoby starsze, jak ja przychodzę właśnie, ja jestem zaszczycona, że w ogóle przychodzą i słuchają, ale tym starszym osobom już w głowie się nie poprzewraca. Zawsze mówiłam, że zależy mi bardziej właśnie na rodzicach młodych dzieci, żeby one wiedziały, co to jest, bo to nie jest równouprawnienie, prawda? Bo w ogóle nawet jak ja byłam w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, to tam równouprawnienie polega na tym, żeby wszystko przerzucić na kobietę. Ten mężczyzna to w zasadzie nie wiadomo, po co jest w ogóle. On może tylko trochę pogotować, a w ogóle w tych związkach jednopłciowych, panie mówią, partnerskich, to w ogóle lepiej, żeby to nie był mężczyzna, bo jak jest związek partnerski, to ten partner bardziej pomaga kobiecie, a kobieta idzie do pracy, a mężczyzna zostaje w domu. No i ten proces chodzi o to, żeby właśnie zniszczyć. A jeżeli się zniszczy, jeżeli człowiek nie ma tożsamości w ogóle, on nie wie, kim jest, to już po prostu zupełnie łatwe jest to. I myślę, że to jest jedna sfera, a druga to jest seksualizacja. To jest to, co się robi z dziećmi, co jest dla mnie... Ja tutaj cytowałam kiedyś w programie swoim, było takie badanie w Stanach Zjednoczonych robione, zrobione o dziewczynkach, które były badania, jak seksualizacja wpływa na rozwój tych dzieci. Więc ja tutaj odszukam, bo nie chcę tak mówić, to jest jednak, trzeba więcej powiedzieć i zaraz odszukam, że to są dramatyczne. To nie jest tylko zaburzenie rozwoju fizycznego i psychicznego, ale to są zaburzenia osobowości, które będą u tak młodych dzieci rzutowały. Bardzo często jest tak, że właśnie te podświadome urazy potem kierują człowiekiem przez całe życie. On nie wie, dlaczego zachowuje się tak czy inaczej. To już taki typowy przykład z tym, że jak dziewczyna miała ojca alkoholika, to potem wybiera męża alkoholika, bo coś tam w głowie jest nie tak, jak i wzorzec, i ona potem nie wie, co robi w ogóle. Więc to jest szalenie niebezpieczne. Właśnie, no właśnie to, co się próbuje zrobić z dziećmi, bo ja, jak oni się mówią, że dziecko jak się dotyka, prawda, ja z lekarskiego punktu widzenia już są opisywane masturbujące się dzieci, które mdleją, bo to jest sfera erogenna, która nie wiadomo jak dziecko małe, bo w starszym wieku, w wieku lat 20-30, to jest i dojrzewanie hormonalne, i dojrzewanie nerwowe. Piszą seksuolodzy, że w ogóle w 21 roku życia dopiero nerwy tam są na tyle wykształcone, że w ogóle można odbierać te wrażenia. Natomiast u takiego dziecka, jeszcze, tak, prawda? Oczywiście, plus dojrzałość psychiczna, to jest zupełnie jeszcze odrębna sfera. I teraz takie małe dziecko poddawane praktykom, ale to są dla mnie, to w ogóle, ja mówię, to jest molestowanie w takim najbardziej ohydnym i wulgarnym i nie wiadomo, co się będzie działo w tym organizmie, bo to na pewno odbije się, już pomijając, że odbije się w mózgu, bo w tym naszym mózgu, który jest teraz już tak przebadany, chociaż nie wszystko wiadomo, ale jest cudowny i w tym się wszystko odbija, w związku z tym ta masturbacja, która będzie miała swoje ośrodki czuciowe w mózgu, ona, no, pozmienia się to wszystko, także wyrosną ludzie, którzy na pewno będą dziecko poddawane seksualizacji i potem, tak jak ksiądz profesor Oko mówi, maniak seksualny, to on już w ogóle będzie uzależniony od seksu, a potem będzie z jednego uzależnienia wchodził w drugie uzależnienie i to będą ludzie na pewno...
Nie będzie dojrzały emocjonalnie na pewno.
Emocjonalnie też, ale ja obawiam się, że w ogóle nie duchowo. Bo przede wszystkim, jeśli jak się ktoś masturbuje i tego rodzaju praktyki, to nie będzie się ani modlił, ani nie pójdzie do kościoła, prawda? I to jest walka nie tylko z rodziną, ale także z kościołem i
z religią. I ta walka jest bardzo ładnie pokazana, dlaczego ona się będzie odbywać, też pięknie opakowana. Ja wciąż do tej konwencji wracam, bo to jest szalenie ważne. Weźmy chociażby artykuł 12 tej konwencji, że punkt pierwszy. Strony podejmują działania niezbędne, uwaga, do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji. Proszę zobaczyć, to wchodzi do polskiego prawa. Wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. No ja zamierzam Donalda Tuska zapytać w polskim parlamencie, jak dojdzie tutaj do dyskusji, skoro on jest tutaj, prawda, no podpisze projekt tej ustawy, bo przyjął to już rząd pod jego przewodnictwem, co on rozumie pod pojęciem stereotypu. Z jakim on tu chce stereotypem modelu roli kobiety i mężczyzny walczyć? To jest, bo my wiemy, o co chodzi już tutaj w konwencji, o co chodzi ideologom w tym zakresie. No walczyć z tradycyjnym modelem, z tym, że kobieta jest matką, tak, jest żoną, bo dla wielu feministek to jest właśnie stereotyp, z którym należy walczyć. One uważają, że tylko praca jest w stanie kobietę zawodowa, jest w stanie kobietę uszczęśliwić. No, my, pani doktor, jesteśmy kobietami, które są i matkami i też realizujemy się zawodowo, ale jak przychodzi taki dzień, kiedy można być tylko matką, żoną i nie realizować się zawodowo, to proszę mi wierzyć, że jest to szczęśliwy dzień. Naprawdę jest to szczęśliwy dzień. Ja bardzo często przywołuję takie swoje doświadczenie, takie trochę świadectwo, ale to jest prawda. No, biologii nie oszukamy i nawet nie próbujemy jej oszukać, że często bardziej cieszy nas ze smakiem zjedzona zupa, zupa czy upieczone ciasto przez nasze dzieci niż niejeden sukces zawodowy czy sukces w moim przypadku wyborczy, bo to jest prawda, to jest naprawdę wielka radość. I ja tu też przywołam taki przykład, bo w jednym z warszawskich liceów zebrało się około 350 chyba maturzystów, bo to już była taka młodzież przed pierwszymi decyzjami, gdzie pójść na studia, i rozmawialiśmy o gender. Był też obecny, oprócz oczywiście dwóch osób ze strony liberalno-lewicowej i jedna feministka, to był jeszcze pan redaktor Terlikowski, który mówi, no ja jestem, słuchajcie, ojcem pięciorga dzieci, no już było zainteresowanie, prawda, i mówi, no to ten stereotyp rodziny. Mówi się, że kobieta, jak wychowuje dzieci, to siedzi w domu. Mówi, uwierzcie mi, ostatnią rzeczą, jaką moja żona zrobi przy pięciorgu dzieci, to usiądzie, prawda, to już jest ostatnia rzecz, jaką ona jest w stanie w ciągu dnia zrobić. Ale takie jakby poprzez te słowa klucze właśnie jest w nasze społeczeństwo próba wdrukowania takich właśnie wartości, które mają obalić pewne stereotypy. I w tej sytuacji dokładnie artykuł 12 ustęp 1 proponuje walkę, i to wprost poprzez ustawodawstwo, które ma się rozciągać na inne akty prawne, które będą w Polsce stanowione, bądź będą musiały być, uwaga, zmienione, jeśli przyjmiemy tą konwencję. I ja jeszcze przytoczę artykuł na przykład 13, podnoszenie świadomości społecznej. Zobaczcie Państwo, musimy poprzez konwencję w Polsce podnosić świadomość społeczną, jakbyśmy byli jakimiś, przepraszam za wrażenie, ciemniakami w ich ocenie, bo ja się tak czuję, czytając o konwencja ma mi podnosić moją świadomość społeczną, prawda? I państwa również. To chcę państwu zakomunikować, że w tymże artykule ustęp 1 mówi się tak. Strony promują, czyli tu w tym przypadku państwo nasze polskie będzie musiało promować. Pytanie, ile to będzie kosztować? No to jest tyle w przypadku, to jest tyle potrzeb w kraju. Strony promują lub prowadzą regularne kampanie i programy realizowane na wszystkich szczeblach na rzecz podnoszenia świadomości, w tym współpracę tam z krajowymi instytucjami praw człowieka oraz jednostkami do spraw równouprawnienia, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, szczególnie organizacjami do spraw kobiet. Proszę bardzo, już się wyróżnia, pewne elementy wprost wskazuje, z kim w sposób szczególny ma się promować tego typu kampanie, tego typu kwestie. I wreszcie artykuł 14, on jest bardzo, bardzo też niebezpieczny. Edukacja. I też punkt 1. W uzasadnionych przypadkach strony podejmują działania koniecznie do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych dostosowanych do zmieniających się możliwości osób uczących się, dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról przypisanych płciom, wzajemnego szacunku, rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich itd., itd. Strony podejmują działania niezbędne do promowania zasad, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, w instytucjach edukacyjnych o charakterze nieformalnym, a także w obiektach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz mediach. Proszę zobaczyć, jak szeroko wchodzi ta konwencja z ową walką ze stereotypami, walką z tradycją, walką z kulturą, a tym samym patrz, przede wszystkim zmasowany atak na polską rodzinę.
Czyli widzimy, jak potrzebni są w Parlamencie Europejskim tacy ludzie, którzy są związani z naszą tradycją, z wiarą, którzy są po prostu naszymi normalnymi, można powiedzieć, Polakami, którzy chcą dobra, szczególnie dla całego narodu, począwszy od dzieci, bo jak usłyszeliśmy, ta ideologia gender niesamowicie wkracza w dzieci, w ich życie, w ich środowisko, w ich psychikę i tak dalej. Ja przypomnę Państwu, że trwają rozmowy niedokończone pod tytułem W uścisku ideologii gender. Jak żyć i się bronić? A naszymi gośćmi są pani poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski, która kandyduje do Parlamentu Europejskiego z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Tak, to jest okręg numer 12, numer 1, tak? I jest z nami pani doktor nauk medycznych Urszula Krupa, która również kandyduje do Parlamentu Europejskiego z okręgu Łódzkiego, Prawo Sprawiedliwość, tak? Numer dwa, numer dwa. I również Państwa zapraszamy do naszych rozmów niedokończonych.
Ja mogę jeszcze, zanim będzie telefon, to tylko przeczytam, że najważniej, najbardziej podstępną konsekwencją seksualizacji z tego raportu amerykańskiego jest dezintegracja świadomości. Konsekwencją dziewczyny poddawane seksualizacji wykazują negatywne konsekwencje w sferze emocji wraz z niepokojem, a nawet wstrętem do siebie. Występują bardzo często u tych dzieci, u tych dziewcząt zaburzenia pod pojęciem bulimii i anoreksji. Więc to jest cała sfera. I
czyli pojawia się bardzo dużo kompleksów.
Zanim to chciałam powiedzieć o tym, że ja kiedyś czytałam właśnie to o historii. Była taka jeszcze za Lenina w Rosji była taka pani, która mówiła, że seks to jest jak wypicie szklanki wody. I ona tak wprowadziła no właśnie tą wolność seksualną i po kilku latach było 6 milionów sierot i przede wszystkim te choroby przenoszone, teraz to się tak ładnie nazywa drogą płciową, a po prostu to są choroby weneryczne. I ogromnym zagrożeniem w tej chwili, bo ja robiłam taki program, ogromnym zagrożeniem w tej chwili, niektórzy mówią, że 90% młodych ludzi, tych, którzy uprawia taki seks właśnie, w związku z seksualizacją, jest zarażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową. Chodzi tutaj o chlamydię, chodzi o wirus HPV.
Zaraz do tego wrócimy. Na naszej antenie witamy serdecznie ojca dyrektora, ojca doktora Tadeusza Rydzyka.
Bardzo, bardzo dziękuję, ojcze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze w
niebiesach. Teraz i zawsze.
Zdrawiam nasze czcigodne panie i ojca i dziękuję za kompetentne i odważne mówienie prawdy. Tego się nie słyszy w mediach ani komercyjnych, ani publicznych. Natomiast w tej dziedzinie słyszy się jedną wielką propagandę ludzi, którzy mają jakieś komunały, powtarzają jak kiedyś powtarzali komunały propagandyści komunistyczni. Wiadomo, że gender to jest broń w tej chwili, to jest taka broń, w każdym razie to są te armaty, bym powiedział, tych lewicy, nowej lewicy. Nowej lewicy, a starego marksizmu. Prawda? To jest to i czym się kierują? Niedawno był taki wywiad, chyba w naszym dzienniku, tak, w związku z konferencją zaraz po kanonizacji Ojca Świętego w Rzymie, właśnie dotyczącej rodziny, obrony człowieka. Tak, nie pamiętam tego, to był chyba Amerykanin. I on mówił wprost, oni mają ogromne pieniądze i kłamstwo. Ogromne pieniądze i kłamstwo mają, ale my musimy się organizować i zwyciężymy, mówił. To jest problem światowy, gender. Gender, mówię, to jedna z tych armat tej lewicy. To jest występowanie wbrew naturze. No, zobaczcie Państwo to, co pani doktor Krupa mówiła o tych sprawach antykoncepcji, hormonów i tak dalej. Co się dzieje z naturą człowieka? Ja słyszałem, ktoś opowiadał mi, nie będę mówił, o jaki kraj chodzi. W tym kraju rodzi się połowa w tej chwili obywateli tamtego kraju, połowa kolorowych różnych ludzi, tam tak to właśnie ta multikulturowość dotarła tam bardzo mocno. Z tego ileś tysięcy rodzi się obojnaków. Obojnacy. I dlaczego tak jest? No nie można natury niszczyć. To jest to działanie wbrew naturze. Kiedyś mówiłem w radiu, Pan Bóg przebaczy, jeżeli żałujemy. Ludzie potrafią zapomnieć, jeżeli jakieś zło człowiek robi. Ale natura zawsze się zemści, jeżeli wbrew naturze. I to jest to. Tak samo tutaj. To działanie gender to jest wbrew naturze. Wbrew naturze. I diabeł wytoczył takie właśnie, takie metody w tej chwili. Ma ludzi takich. Szkoda tylko, że w Polsce też. Jak ja słyszę, że oni dzieci gorszą. Słyszę o tym podręczniku darmowym, jaki to jest chwyt, perfidny chwyt. To jest straszne kłamstwo. Darmowy podręcznik dla pierwszych klas i już tam nie ma jednego modelu rodziny, już się autorka do tego przyznała. Nie ma jednego modelu rodziny, a więc nie ma tatusia i mamusi, tylko co jest?
Rodzic.
Już to nam powinno, powinny się żółte światła zapalić, ostrzegawcze. I powinni rodzice dopilnować tego. Jedyny jest problem, mało ludzi jeszcze o tym wie, o tym gender. Mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę. To, że my mówimy w Radiu Maryja, to, że ileś ludzi słyszy, ale do ilu ludzi to dociera, do świadomości zupełnie, prawda? Także tu trzeba ogromnej pracy i dzięki za tę pracę. Kochane panie, nie wolno wam się poddać, jeżeli to czujecie, róbcie to, idźcie do ludzi, tłumaczcie. No i trzeba wszystko robić, żeby zwyciężyła prawda. Ja jestem czym jeszcze tak jakoś tak zasmucony bardzo. Ci ludzie, którzy to wprowadzają, przecież proszę popatrzeć, 2 dni chyba po beatyfikacji, po kanonizacji w Polsce przeprowadza się tam w rządzie, czy już w Sejmie, już nie pamiętam, nie zwrócimy na to uwagi, ale chyba w rządzie, tą sprawę o równości, to co Unia Europejska chce, czy o przemocy, przeciw przemocy. A to jest tak ładnie nazwane, wszyscy jesteśmy przeciwko przemocy w rodzinie, czy gdziekolwiek, ale tu chodzi o to gender, co dalej się kryje za tymi tekstami. I wprowadza to premier, przecież to robi, jeżeli rząd, a w sobotę i w niedzielę, w sobotę na koncercie na cześć Ojca Świętego w Rzymie, w niedzielę na kanonizacji i prezydent, i premier, i do kościoła, i wszystko. Kochani, patrzmy, co oni robią wszyscy. Tak samo ci kandydaci do tego Parlamentu Europejskiego, czy jakiegokolwiek. Nie tylko piękne słowa, dobrze popatrzyć. Co oni robili, co robią, jak to się ma do życia wszystko, czy to są ludzie prawi. To, że na przykład będzie niewierzący, nie znaczy, że to nie jest człowiek uczciwy też, bo znam ludzi niewierzących, mówią prosto, jestem agnostykiem, szukam, co zrobić, żeby wierzyć i tak dalej. I szukają prawdy i oni żyją według prawa naturalnego, nie wbrew prawu. To jest zupełnie coś innego. Ale najgorzej, jak są tacy kłamcy, jeżeli chcą nas wymanipulować. No zobaczcie państwo, w Warszawie. W Warszawie przed kościołem Zbawiciela tęcza robią. Znak homoseksualistów. Tak sobie zawłaszczyli homoseksualiści. Ten znak przymierza z Bogiem. Oni sobie to zawłaszczyli. Ktoś tam spalił to, no to teraz zrobili jeszcze z jakimiś alarmami i tak dalej. 100 tysięcy, czy ileś tam, czy ponad 100 tysięcy kosztowało. Nie ma pieniędzy dla dzieci chorych, dla tych rodziców, którzy mają głodowe stawki i poświęcają się dla tych dzieci. Nie ma pieniędzy dla ludzi starszych, chorych, czy dla ich opiekunów. Ale są miliony na jakiś tam spot z publicznych pieniędzy. Wyrzuca się pieniądze na przeróżne rzeczy. Nie mówię już o korupcji, o złodziejstwie i tak dalej. To już nie każdy zobaczy. Ale mówię co, patrzę na Warszawę, chociażby z tą tęczą. I kto to robi? Ludzie, którzy uwiarygadniają się przebywaniem na nabożeństwach, pokazywaniem się z pasterzami naszymi, z duchownymi. I to miesza się ludziom w głowach. Ludzie normalnie mówią, a jeżeli tam biskup był, czy ksiądz był, no to przecież jest wszystko dobrze. A temu biskupowi jest niezręcznie powiedzieć, wynoś się babo, no, czy jakiś tam gościu. No, no bo to jest polityka, bo to jest i tak dalej. Także my musimy też to widzieć i musimy być coraz bardziej świadomi, i wszyscy katolicy. Coraz bardziej świadomi i jeden człowiek do człowieka iść, to jest nasze Westerplatte teraz, to jest nasza walka. Wejście do Unii Europejskiej jest ważne, żeby weszli normalni ludzie. Normalni ludzie. Żadni zboczeńcy. Żadni wynaturzeńcy. Bo tego jest coraz więcej. My widzimy, co się dzieje przecież, prawda? To trzeba, to muszą być normalni ludzie. Ludzie, którzy będą dbali o drugiego człowieka. Którzy będzie zależał na Polsce, na polskim interesie. A nie tak to wszystko, co się dzieje. No to jest przecież dramatyczne. Nie wiem, czy my damy radę. Mówię, tu jeszcze potrzeba potężnej modlitwy wszystkich, ale i działania. I działania, i dzięki za to. To jest przerażające, co panie mówicie. Chociaż człowiek tyle już na ten temat czytałem, słyszałem, ale jednak zawsze to strasznie przeraża człowieka. Ale w naszych rękach jest. Czy będziemy... Pan Bóg kładzie przed nami życie i śmierć. Wybierajmy. Życie czy śmierć. Błogosławieństwo czy przekleństwo. To od nas zależy. I nie mówmy, że nie ja. Nie ja czy ktoś inny. Właśnie każdy, i babcia, i dziadek, i rodzic, i student, i młodzieniec, mówić ludziom. Tym bardziej, że jest taka propaganda potworna w tych wszystkich mediach, czy komercyjnych, czy tych reżimowych, państwowych. Niestety to jest. Z jednej strony będą mówili o papieżu, a z drugiej strony będą Kościół opluwali, żebyśmy nie wierzyli tutaj, albo będą się uwiarygodniali zdjęciami gdzieś tam na uroczystościach kościelniacy pobożni. No i to miesza ludziom w głowie. Po owocach poznać. Zobaczcie, co oni podpisują. Za czym oni są? No przecież to jest potworne. Dzieciom dawać podręcznik darmowo, chwyt dla rodziców, bo jest bieda coraz większa. A co w tym podręczniku? Jakim prawem to się robi? To jest za pieniądze podatników, za pieniądze wszystkich ludzi. No nic, Panie Boże, ratuj nas, ale ludzie do boju. Do boju i do boju tego właśnie intelektualnego. Do boju na argumenty merytoryczne. Z wszystkimi dziękuję.
Dziękujemy.
Powiem, przypomnę zresztą także ojcu, że na część osób po prostu, to jest takie diabelskie, że część osób po prostu nie wierzy w to i nie ma świadomości. Ja zresztą muszę powiedzieć, sama się przyznam, moja pycha została też w jakiś tam sposób ukarana, bo jak byłam w Parlamencie Europejskim przez chyba 2 lata to było, do 2006 roku, to myślałam, słuchałam tego, co te panie mówią i myślałam, że no tak, żyją bez Pana Boga, to lewica. I myślałam, że one tak wymyślają te wszystkie dokumenty, bo no nie było aż tak pokazane ideologii gender, ale, że tak powiem, wszystkimi możliwymi dokumentami wychodziło to. I zorganizowałam w szkole, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej konferencję taka o nowej lewicy. Przyjechał wtedy z Niemiec ksiądz profesor Gus. I mówił o tej nowej lewicy, mówił, przyjechał z Frankfurtu, mówił, że tam nawet żaden dziennikarz nie może być dziennikarzem, jeżeli nie przejdzie frankfurckiej szkoły. I w trakcie opowiadania słuchałam i mówię, Boże, przecież to jest dokładnie zaplanowane w instrukcje. Te dokumenty, które idą do są czytane, przychodzą do nas z Parlamentu Europejskiego, są dokładnym realizacją idei, ideologii nowej lewicy. Jeszcze pamiętam taki, tam jest taki slogan, idea logiki rozpadu. Ja się tym posługiwałam, tym zdaniem, bo rzeczywiście ta nowa lewica to jest rozpad całkowity wszystkiego. Także myślę, że trzeba uświadamiać i mówić o tym, bo rzeczywiście to jest tak przerażające i tak niewiarygodne, że wiele osób po prostu nie ma świadomości. Ja tu powiem, w jednym z czasopism czytałam, że w 90-tych latach w wyższych uczelniach bardzo tanie studia zostały wprowadzone, właśnie genderowe, czyli od 90-tych lat. To są całe pokolenia pokolenia młodych ludzi wykształconych na tej ideologii, nauczycieli gender, i oni teraz wchodzą do szkoły, w medycynie są w przedszkolach, prawda? I myśmy o tym nie wiedzieli. No ja teraz, jak patrzę z perspektywy, to ogromne pieniądze jakieś musiały przyjść właśnie chociażby na wykonywanie tych operacji, bo one były wtedy refundowane. Teraz te osoby o zaburzeniach identyfikacji płacić muszą. 50 tysięcy kosztuje taki proces. A przedtem to było refundowane z budżetu, dopiero gdzieś tam w 90-tych latach. Czyli ktoś to finansował, tego rodzaju, tak samo i te studia genderowe, a nikt o tym nie wiedział. I teraz młodzież, którą się rozmawia, jak ja rozmawiam na przykład tak młodymi ludźmi gdzieś tam, to oni, no, homoseksualizm, pełno jest homoseksualistów, podchodzą do tego jako do pewnej niestety normy. I stąd wpływ tych mediów i, no i tak jak pani profesor powie, że Pan Bóg stworzył homoseksualistę, no to jak ma nie uwierzyć jakiś tam student, prawda? Także, no, na pewno tutaj jest duża rola też uświadamiania i ja mówię do osób, żeby trochę tych młodych przyszło, no ale przychodzą trochę panie, ale może babcie przekażą córkom, a córki wnukom, żeby się
jeszcze
w jakiś sposób
chronić. Trzeba, póki można korzystać, bo to jest bardzo ważne. Wychowanie przez przykład jest chyba w ogóle najlepszym wychowaniem, najlepszym modelem. O, często tak bywało, chyba myślę, że jak nam rodzice czy dziadkowie kiedyś tam, w dawnych czasach, kiedy może niewiele treści próbowaliśmy, a to takie jakieś tam, prawda, mówienie przy okazji, a to okazuje się, że po wielu, wielu latach to procentuje, więc warto, kochane babcie, tam gdzieś przy kuchence gotując, mówić jednak do wnuków różne ważne treści, bo one będą procentować. Ale to ja tu zgodzę się i w 100% popieram ten pogląd, że to, co wchodzi do nas, do Polski, jedni przyjmują to w taki sposób, ci, którzy rozumieją, czy wcześniej czytali, zapoznali się z tą ideologią, mówią, że ona jest tak bzdurna i absurdalna, że to jest wręcz niemożliwe, żeby Polacy to przyjęli, prawda, że to jest niemożliwe. A jednak, proszę zauważyć, tak jak pani mówi, kilka już autorytetów w randze profesorów promuje i to promuje naprawdę w sposób bardzo taki przemyślany i bardzo mocny, ostry, z takim przekazem sugestywnym. Poprzez te cztery kanały, o których ja na początku mówiłam, czyli prawodawstwo, dodam jeszcze psychologia, medycyna i ten kanał taki najbardziej miękki, ale najbardziej sugestywny i przyjmowany przez inne formy. To jest kultura, to jest film, prawda? To są tego typu oddziaływania. One są, czy też badania literackie. To pokazuje, jak bardzo ta ideologia w tym kanałem bardzo miękkim, obudowanym wchodzi. Ja już tylko dokończę.
Nie, ale jedno zdanie powiem. Tak. Nie ma, jak czasem, ponieważ mam trochę więcej czasu, może nie teraz, ale nie ma serialu, w którym nie byłoby wtłaczane właśnie patologia.
Tak, dokładnie. Ja myślę, że nawet warto się pokusić, w jednym z opracowań przeczytałam takie zdanie, z którym się całkowicie zgadzam, bo trochę za czasów przed 89 rokiem dane mi było przeżyć, że chyba nawet w tych czasach nie było promocji tego typu zachowań, tak zmasowanej poprzez chociażby właśnie kulturę, film, tak, sztukę, jak teraz. I tutaj szczególnie jest widoczna właśnie ta promocja homoseksualizmu i w ogóle generalnie ideologia gender jest tutaj bardzo wplatana. I to przekracza czasami wszelkie granice przyzwoitości, ale wmawia się tutaj społeczeństwu, że to się czyni w imię, prawda, nie wiem, jakiegoś dobra. Ale myślę tutaj też o tym gender studies, które już są od wielu lat, o których jak gdyby nawet oni sami, ci, którzy wykładają, mówią, ale co to pani się obudziła? Przecież my już od dawna wykładamy o równości. Pytam jedną z pań profesor, o równości płci czy o równości szans? Bo ja muszę poczytać, jakie wykłady państwo proponujecie naszym dzieciom za nasze pieniądze, nasze podatników, nasze obywateli, prawda? Ja bym chciała wiedzieć. Z jednym z takich pamiętam wykładów,
wykładów, gdzieś usłyszałam na jednej z konferencji jako antywykład do tych naszych wykładów, które mówią o zgubne, o wręcz zbrodniczej ideologii, no z którym ja się zupełnie nie zgadzam. I rzeczywiście one promują te wszystkie treści, które tutaj myśmy Państwo próbowali wyłożyć. Znaczy rodzina jest przeżytkiem, prawda, że rodzina nie ma znaczenia, że w ogóle nie ma znaczenia, czy dziecko jest wychowywane przez pary homoseksualne, czy przez rodziców heteroseksualnych, że ono tak samo czuje się kochane i szczęśliwe. Wręcz z jednym z panów, który jest wykładowcą gender, z którym spotkałam się w jednym z programów, to mówił, no ale wie pani, to proszę mi pokazać, bo ja znam takie pary, w których wychowywane jest dziecko i co prawda nie jest to formalny związek, bo prawo tego zabrania, ale przecież to dziecko jest tak samo kochane i jest wychowywane i tak dalej, i tak dalej. Jak ja zapytam, jakie wzorce odbiera, czy mówi do tych dwóch panów, mama i tata, czy mówi tata i tata, bo to jest zasadnicza różnica, czy to dziecko, przecież te dzieci są też w jakiś określony sposób no, wytykane palcami. My żyjemy w takiej dobrej jeszcze szerokości kulturowej, że tak się wyrażę, i że to są kwestie po prostu nie do przyjęcia. Zatem to zabijanie tego poczucia, że wychowanie w tradycyjnej rodziny jest najlepsze z możliwych, z optymalnych, jest na porządku dziennym i przemilcza się przy tym. Ja się pytam, dlaczego jeden czy drugi profesor, który wykłada tego typu rzeczy, przemilcza badania, które już pokazują bardzo zgubny wpływ wychowania przez pary homoseksualne właśnie małoletnich dzieci. Takie badania już są, a nawet przypominam sobie całkiem niedawno takie migawki, gdzie te dzieci wytaczały procesy tym rodzicom, to jest w Stanach Zjednoczonych konkretnie, bo stamtąd tak naprawdę mówiliśmy o Kinseyu, prawda, Manejut, więc stamtąd to wszystko, ta rewolucja cała seksualna, ta ideologia przyszła. Dzisiaj Unia to wzmacnia, bo przecież mamy kwestie, powinniśmy o tym też mówić, kwestie finansowania tego typu, przecież to ta konwencja będzie absolutnie podstawą do tego, żeby takie potężne środki kierować, o której tutaj mówiłam, ale chcę powiedzieć, że te badania pokazują, że wzrastanie tego typu środowiskach wzmaga tendencje na przykład samobójcze u takich dzieci. To jest bardzo ważne, że wzmaga tendencje samobójcze, może wprowadzać zaburzenia w poczuciu tożsamości, depresję, wykorzystanie seksualne, molestowanie. To są bardzo poważne elementy, o których na przykład już w tym momencie przy promocji tego typu związków się nie mówi. I kultura, filmy, tu już naprawdę myślę, że można mówić wiele, ale to wszystko wchodzi do umysłów, szczególnie tych, którzy to oglądają czasami w całkiem takich luźnych warunkach, ale to wszystko chłoniemy.
Są jakieś telefony, ale ja jeszcze dwa słowa chciałam powiedzieć, bo jak będąc w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza na Komisji Kobiet, próbowałam składać różnego rodzaju poprawki wtedy i po prostu tego rodzaju argumenty w ogóle nie dochodzą do tych państw. Tam jest przemoc, która polega na tym, że tak ma być i jak się nawet próbuje poprawić dany dokument bardziej związany z normalnością, to one tego nie przyjmą. Dlatego mamy nadzieję, że przyszły parlament będzie taki bardziej może nie lewicowo zielony czy liberalny, ale może się też w innych krajach ludzie obudzą i takie są informacje. Był u mnie pan profesor Piotrowski i opowiadał, że jednak zarówno we Francji, jak i w innych krajach jakieś takie już marsze przeciwko tym powiedziałabym, no może zboczeniom, ale dewiacjom się tworzą, więc ja tutaj mam takie, ale już miałam
ale tutaj za chwilę może do tego wrócimy, pani doktor. Przypomnę państwu, że w ucisku ideologii gender, jak żyć i się bronić, to jest temat naszych rozmów. Naszymi gośćmi są pani poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski, która kandyduje do Parlamentu Europejskiego z okręgu wrocławskiego i opolskiego. A także naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Urszula Krupa, która również kandyduje do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości z okręgu łódzkiego I zapraszamy również oczywiście Państwa, przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, odbieramy już telefon. Halo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Mam na imię Leszek, dzwonię ze Szczecina.
Bardzo
takie
prosimy.
Wstępne pytanie. Ojciec tam czuwa, żeby tym paniom tak się języki nie rozwiązywały, żeby słuchacze mogli więcej zadzwonić.
Panie Leszku, oczywiście. Mówię, no. Oczywiście, proszę, jeśli jest pytanie jakieś, bardzo proszę o zadanie pytania.
Nie, to ja mówię, więc ja chciałbym do jednej myśli pani doktor Krupy, ona wspominała o diabelstwie. Ja to właśnie, rzeczywiście to jest sprawa, ten gender, tej całej edukacji, sprawa diabelska. Ja tu mam taką książkę takiego jezuity, zakładnicy diabła. I w tej książce są przedstawione 5 takich przykładowych egzorcyzmów. I w jeden egzorcyzm właśnie polega, to rzecz się działa, to są autentyczne egzorcyzmy, rzecz się działa w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Malachim Martin, to jezuita były, napisał. I tam jest właśnie opisany jeden z przypadków egzorcyzmowania osoby, mężczyzny, która miała w sobie jakby takie skłonności, żeby być kobietą. I cały mechanizm, tam złe duchy w czasie tych egzorcyzmów ujawniają swoją strategię. W jaki sposób one prowadzą, że do takich rzeczy dochodzi. I zdobywają ludzi. Pięknie opisane jest w jednym z rozdziałów. Mm-hmm. I właśnie rzeczywiście to jest sprawa ze świata złych duchów, nie, że tam złe duchy maczają, i diabelska sprawa. Także ja bym, jak się spotkał z panią Grodzką, to bym zapytał, czy nie chciałaby się...
Panie Leszku, jeśli chodzi o takie kwestie personalne, to warto osobiście się pytać, nie na antenie Radio Maria, a kwestie opętań, no to jest co innego. To jest sprawa egzorcysty, jest instytucja egzorcysty w Kościele Katolickim, który stwierdza też i który bada te wszystkie przypadki. Nie wszystkie przypadki są opętaniami, na pewno.
Czy wolno będzie egzorcyzmować, bo ostatnio księdzu na placu w Warszawie nie pozwolono egzorcyzmować. To już teraz nawet się wchodzi w kompetencje.
A to nawet nie zrozumiano, bo przecież to prosty egzorcyzm, który każdy może odmawiać,
ja
i zachęcamy wszystkich słuchaczy do odmawiania takiego prostego egzorcyzmu.
Była rozmowa, był cały dzień na temat tego, czy wolno egzorcyzmować, czy nie wolno. Jak jeszcze przed Pałacem Prezydenckim egzorcyzm odmawiać, to już w ogóle.
Może program jest dość dzisiaj taki intensywny, ale my naprawdę chcemy tutaj, przekazać, mamy wielką wolę, tak, aby Państwa wyposażyć w argumenty, bo ja wiem, bardzo często też między sobą Państwo rozmawiacie, choćby w takich zupełnie towarzyskich, luźnych, na towarzyskich spotkaniach, imieninach, prawda, nie wiem, i często, no cóż, to jest to gender. Pewnie gdyby dziennikarz podszedł i zapytał, to byłoby pełne zaskoczenie i trudno byłoby podać definicję, prawda? I dlatego warto, żebyśmy to tutaj byli wszyscy mocno doedukowani w tym zakresie i to nie jest kwestia chęci naszego pogadania sobie, bo to też na pewno umiemy i możemy i mam nadzieję, że taki przyjdzie również czas. Ale ja chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz naszym radiosłuchaczom, że ostatnio miałam do czynienia z takim, takie doświadczenie dość przykre w Sejmie, kiedy pani poseł Marzena Wróbel właśnie w sprawie, wypowiadała się w sprawie dotyczącej tego wychowania seksualnego w szkołach, tej ustawy, która została obalona. I ona podała w sposób naturalny oczywiście z mównicy, że walczy się z tą seksualizacją typu A, która jest u nas w Polsce od wielu lat. Ona nazywa się fachowo, prawda, ten przedmiot, który jest wykładany w szkołach, to jest wychowanie do życia w rodzinie, prawda? Z tym się chce walczyć, a to jest ta seksualizacja typu A, najbardziej prosta, czysta, oczywista. I jak powiedziała o tym, że to jest przygotowanie do czystości, wierności, miłości, małżeństwa, rodziny, że to promuje się w tej treści, jeśli chodzi o program nauczania, wychowania, prawda, do życia w rodzinie i tak są też przygotowywani nauczyciele w tym zakresie, to musi Państwo wiedzieć, że po lewej stronie sceny politycznej był po prostu dziki, niepohamowany śmiech. To było przykre, czyli dla promowania czystości, wierności, miłości, ta strona, która mówi o niedyskryminacji, mówi o tolerancji, właśnie dla tych pojęć, o których my mówimy, ona proponuje niczym niepohamowany, wręcz szyderczy śmiech. Proszę zobaczyć, jak to działa, prawda? I dlatego warto na to zwrócić uwagę, bo w innych krajach, gdzie jest już ten brutalny typ seksualizacji typu B, czyli to, co proponują też właśnie te zalecenia, chociażby WHO, i tam, gdzie to się... Tam badania pokazują, że ilość tak zwanych, no, tych, jak mówi się, niechcianych ciąż, choć ja nie lubię osobiście tego określenia, ten odsetek jest absolutnie zdecydowanie większy niż w Polsce. Mówię tutaj
o
dziewczynach, które są w bardzo młodym wieku i to też bardzo fajnie pokazują eksperci na wszelkich konferencjach, na które naprawdę zapraszamy gdziekolwiek w mieście, bo wielu dobrych ludzi już te konferencje antygenderowe, one często są też ogłaszane i chętnie, naprawdę warto te 2-3 godziny poświęcić, żeby pójść i takie statystyki przeczytać.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria. Hello. Szczęść Boże.
Pani babcia ze Śląska.
Pozdrawiamy babcię. Tak pani powiedziała, nie przesłyszałem się. Hello?
Bardzo dobrze ojciec usłyszał, bardzo dobrze.
Bardzo proszę o zabranie głosu.
Ja chciałam powiedzieć do pani doktor i pani poseł Kępy, że po prostu program jest świetny i bardzo dobrze mówią. Bardzo dobrze i dużo, żeby było mówione, nie tak jak ten pan mówił, żeby wyciszyć panie, a wręcz przeciwnie. Zgadzam się z paniami, które mówią i żeby bardzo dużo mówiono, bo tylko w Radiu Maryja można usłyszeć, a ludzie, tak jak panie mówią, ludzie bardzo mało. Ja na przykład bardzo się interesuję tym, do wnuków swoich mówię, bo mam 4 wnuków dorosłych już prawie.
Gratulujemy.
A trzech, jest 5 wnuków, a 1 wnuczkę. I chciałam powiedzieć, panie Kępa, ja bardzo proszę jedną rzecz jeszcze panią, abyście się połączyli z PiS-em, bo ja bardzo was kochałam. Wszystkie. Ja nawet na pani byłam w Bieruniu Nowym, proszę panią, na pani wykładzie, gdzie pani była jeszcze w PiS-ie i tak pani bardzo chwaliła pana Jarosława Kaczyńskiego. Mnie to tak pięknie się podobało, a teraz tak jakoś wrogo na siebie patrzycie, a przecież musimy wszyscy dla Polski, dla dobra wszystkich Polaków walczyć. Bardzo proszę, błagam wręcz, żeby pan Ziobro jednak wyciągnął tą rękę do pana Jarosława Kaczyńskiego, bo on o to prosi.
Pani babciu, przepraszam, że tak mówię.
Ojciec do mnie mówi ciociu, a do pani babci babciu.
Pani babciu, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale może to inni tak ukazują i chcą, żeby tak było to wszystko ukazane, ale ja tutaj oddaję głos naszym kochanym paniom tutaj.
Dobrze, dziękuję za dobre słowo i za to, że też rzeczywiście to wsparcie, że powinniśmy tutaj o tych kwestiach mówić, bo tu chodzi o przyszłość naszych pokoleń, naszego polskiego społeczeństwa, nasze zachowanie tradycji, korzeni, ale przede wszystkim zdrowego społeczeństwa, pod każdym względem zdrowego i zdrowie fizyczne, ale i też przede wszystkim to psychiczne, ale o przyszłość też polskiej rodziny jako gwaranta wychowania dobrych dalszych pokoleń i przedłużenia naszego narodu. Natomiast w tej kwestii, którą pani poruszyła, nie jest ona ci przedmiotem. Myśmy ostatnio o tym dość szeroko, był tu obecny również pan minister Ziobro przy okazji, kiedy mówiliśmy o tym, w jaki sposób Unia Europejska wpływa na naszą polską gospodarkę. To był ten kolejny bardzo ważny element kondycji naszego państwa i jak ważne, żeby w Unii te rzeczy podnosić. Jeśli idzie o wybory do Parlamentu Europejskiego, to tak naprawdę bardzo ważne jest, tam jest ważne, kto będzie w sensie osobowości, charakteru, czy będzie miał odwagę wstać i mimo tego, o czym tutaj pani doktor Krupa mówiła, buczenia i uderzania w blat, jednak odważnego głoszenia i stawiania na te podstawowe wartości, o których tutaj mówiliśmy, stawiania tamy temu złu, bo to jest tam niezwykle potrzebne. Tam nie partia postawi tamę, tylko postawi konkretny człowiek i taka jest prawda. I tam trzeba zawierać koalicje, sojusze, przekonywać, rozmawiać, bo jeśli przyjdzie do przyjęcia jakiegokolwiek raportu, jakby chociażby ostatnio dwa raporty, niestety jeden z nich przeszedł. Mówię tutaj o raporcie Lunaczek, naprawdę bardzo i szalenie niebezpiecznym. To jest pewne takie zalecenie, choć nie jest to w sensie stricto już przyjęte do realizacji, ale jednak spore zalecenie, z którego rządy, które jeśli będzie tak rząd bierny jak nasz, albo poddany temu, to będzie to przyjmował wprost, tak? I w tej sytuacji to jest ważne, żeby tam były bardzo silne osobowości. I tu musicie sobie Państwo z tego zdać sprawę, bo inaczej będziemy sobie tutaj tylko tak naprawdę narzekać. Natomiast co do kwestii wyborów w przyszłym roku, to są bardzo ważne wybory. To są wybory do Parlamentu Polskiego i tutaj ważne jest, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy. I moim zdaniem potrzebna jest, nie tylko moim zdaniem, ale też wielu odpowiedzialnych osób w naszym kraju, potrzebna jest duża, szeroka, jedna lista koalicyjna, która będzie szła szerokim frontem. Krótko mówiąc, dla każdego z tej prawicy coś, co będzie umiał sobie na tej prawicy znaleźć, bo nie do końca kocha jedną czy drugą partię, jednego czy drugiego przywódcy. Zobaczcie Państwo, jak jesteśmy tutaj w tym zakresie podzieleni. Natomiast co do tego, z jednym się z Panią nie zgodzę, że mówiłam dobrze. Ja zawsze będę mówić dobrze o wszystkich swoich poprzednich szefach, a miałam szefowe i miałam szefów, prawda? I nikt mnie nigdy nie zmusi do tego, żeby mówić o kimkolwiek, z kim kiedyś było mi dane i wielka przyjemność, za radość i zaszczyt współpracować. To, co się stało, się nie odstanie, ale sprawa Polski, Polska w tym zakresie i po pierwsze Polska, bo to jest, będzie bardzo ważne starcie w przyszłym roku, ale po to, żeby również dobrze to wszystko działało, bo my nie żyjemy w próżni, prawda? Żyjemy w takiej, a nie innej szerokości geograficznej, geopolitycznej i w Unii Europejskiej. Jest ważny, mocny tandem. Dobry, prawicowy rząd z bardzo dobrymi, bardzo silnymi europosłami. I wtedy taka tama jest w stanie to o tym wszystkim, o czym dzisiaj mówimy, a to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne, jesteśmy w stanie postawić. A więc duża, szeroka koalicyjna lista, ale do tego musi być zgoda, powtarzam, wszystkich. To nie jest tylko tak, że jak Państwo mówicie, bo to kuchnia jest trochę inna, ale to nie o to chodzi. Ważne jest, żeby tutaj wszyscy się w tej sprawie w 2015 roku porozumieli. Do tego też jest potrzebne, to mówię odważnie i wyraźnie, bo trzeba mówić prawdę. Ja zawsze mówiłam prawdę, nawet jeśli ona była gorzka i trudna, nawet jeśli też była gorzka i trudna dla mnie, ale prawda się zawsze obroni. No jest tutaj potrzebne
żebyśmy też nie podejmowali innych decyzji. Ja też mogę podjąć decyzję różną. No, mogę podjąć taką decyzję, że być może odejdę z polityki, też taka decyzja jest możliwa do podjęcia, ale o to chodzi, żeby tutaj w kraju znalazło się możliwie jak najszersze grono osób, tak jak wzorem Viktora Orbana, wzorem Węgier, prawda? No, gdzie bardzo szeroką ławą szła tamtejsza prawnica składająca się z różnych osób, różnych ugrupowań i wymiotła lewactwo do spodu. No tego sobie życzmy wszyscy.
Ja chciałam powiedzieć tak, że no, przede wszystkim rząd, żeby coś znaczy, żeby stanąć rzeczywiście w obronie interesu narodowego polskiego, to przede wszystkim musi być prezydent, który, dla którego Polska to nie jest nienormalność, czy premier, dla którego Polska to nie jest to jest nienormalność.
Polskość to
nienormalność, tak, bo się trochę zapętliłam. Natomiast posłowie do Parlamentu Europejskiego mają jednak mimo wszystko ograniczone możliwości. Muszą tam być, bo ja złożyłam około 1100 poprawek i z tego zostało przyjęte 30, więc my możemy w tym parlamencie poprawiać, tylko żeby taką poprawkę złożyć, to no, trzeba się napracować raz. Ja na przykład się troszkę dziwię, jak ci posłowie tak ciągle są tutaj, bo ja nie miałam czasu w ogóle nawet do Łodzi przyjechać. Siostra mi przynosiła do domu dokumenty i ja je podpisywałam. No a tam trzeba być i pracować nad tymi dokumentami, to jest jedno. I teraz część tych poprawek w ogóle nie przechodziło, dlatego że no, był taki, a nie inny skład parlamentu, ale mimo wszystko je składałam. Na przykład przeszło 30%, więc to jest jedna czwarta w zasadzie, ale ja już składałam mimo wszystko po to, żeby wyedukować to towarzystwo. Tak sobie myślałam, że jak posłuchają, to może trochę dojdzie tam do jakiejś takiej, chociaż tak jak mówiłam, jeżeli tam jest realizowany program Nowej Lewicy i idea logiki rozpadu, to miał. Także posłowie mają oczywiście możliwości, ale muszą, tak jak pani poseł tutaj powiedziała, przede wszystkim łączyć się z innymi, bo nie ma tak jak ja mam doświadczenie Sejmu Polskiego i Parlamentu Europejskiego, w związku z tym to są dwa diametralnie różne zupełnie instytucje. W Polsce jeszcze można złożyć jakąś ustawę, nie wiem iluś tam posłów 15 i mogę zmienić prawo, jeżeli będę miała również tą przewagę w parlamencie. Natomiast tam my nie mamy żadnej zdolności legislacyjnej. Możemy poprawiać te dokumenty. Oczywiście, że można zrobić. Mnie się udało, ja już mówiłam, jedna z takich pierwszych poprawek, która jak ileś tam uratowała budżet, to była wtedy chciano wymienić wszystkie aparaty rtęciowe, bo była walka z rtęcią. Tam w ogóle jest walka ze wszystkim, ale walka z rtęcią i przedłużyliśmy okres ten przejściowy, żeby nie obciążyć. A tak, czyli można siedzieć i pracować i złożyć, poprawiać te dokumenty. No i oczywiście będzie lepiej, jeżeli większość parlamentu będzie miała trochę z więcej zasad etycznych. I myślę, że może Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, może tam z góry jakoś
na pewno
pomoże.
Na pewno.
Bo ten przykład, no tak, tak, oczywiście zależy, ale myślę, że też ewoluuje ten zachód, bo wiadomo, z tym, że problem polega na tym, ja to podkreślałam w swoich dokumentach, że ta stara piętnastka to się trzyma. Jak czytałam na przykład o panu premierze Orbanie, to też tam było bardzo różnie. Jak ja byłam w parlamencie, nie było jednej chyba osoby prawicowej z Węgier. Jeżeli mi bili brawo, to nawet tam jacyś Bułgarzy, prawda, a w ciągu krótkiego okresu czasu ten premier zrobił tyle i można zrobić, prawda? Więc tutaj musimy mieć przede wszystkim prezydenta i doskonały rząd i wtedy wspólnie razem, właśnie tak jak chciał pan prezydent Kaczyński, świętej pamięci, nie wiem, z Węgrami, z Czechami i też stanowić jakąś przeciwwagę dla tej piętnastki, która się broni, która walczy o swoje. Niemcy byli takim przykładem, oni nigdy nie głosowali przeciwko. Zieloni z prawicą, z lewicą, wszyscy głosowali w interesie Niemiec. Tak samo u nas wszyscy posłowie powinni głosować, i to z innymi, prawda, tutaj z tego, w interesie Polski, bo nas po prostu...
No krótko mówiąc, muszą to być osoby
silnych charakterach, ale też zdolności rozmowy, rozmowy z innymi i to w sposób taki jasny, ale też stawiania pewnych kwestii, bo ja na przykład podliczyłam pewne statystyki i jak patrzę na przykład na obecnie na europosła Ziobro, choć tutaj się z pewnej kwestii z panią doktor nie zgodzę, że kwestia pobytu w Polsce. No dzisiaj łatwiej przylecieć jednak, mimo tego, że tyle środków unijnych zostało na drogi w Polsce przeznaczone, ale jak to zostało rozdysponowane, to sami państwo wiecie, kwestia potężnych afer przy tej budowie jest jednoznaczna i to w jaki sposób te środki zostały wchłonięte. Wszyscy o tym już doskonale niejednokrotnie mówiliśmy, ale o tych statystykach tylko wspomnę. Warto tam zabierać tenże głos, bo na przykład pan minister Ziobro jest w pierwszej trójce osób najczęściej zabierających głos, w pierwszej czwórce osób, które wysłały najwięcej interpelacji. W związku z powyższym to jest ważne, bo to było na przykład w obronie chrześcijan. To jest jedna chyba z największych ilości i różnego rodzaju interpelacji chrześcijan w Syrii, czy też ataków na kościół w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii. To były bardzo poważne interpelacje, ale i też na przykład o to, z jakich instrumentów finansowych, z jakiej linii finansowej korzystały i w jakiej wysokości, czy jakie mają możliwości, na przykład korzystania organizacje, które wspierają wartości, prawda, które promują wartości rodziny, o tym wszystkim, to można w internecie sprawdzić i o to wszystko apelował pan minister Ziobro. Ale to, o czym pani powiedziała, czyli zdolność, tylko że tak, terminarz jest nieubłagany, ostatnie zdanie. Wybory do Parlamentu Europejskiego są teraz w 2014 roku, do polskiego w 2015, więc warto, żeby było to sprzęgnięte, żeby też, jeśli da radę, uda się, mocno w to wierzę, że szeroka prawica zwycięży w 2015 roku, jeśli nie będzie miała wsparcia w Parlamencie Europejskim odpowiedniego, więc trzeba o tym już dzisiaj myśleć. Natomiast ten 2015 jest rokiem kluczowym.
Już mamy kolejnego rozmówcę, bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże, ojcu prowadzącemu. Traktuję...
Jak ma pan na imię?
Michał z Warszawy. Traktuję ten program jako platformę wymiany myśli między obywatelami, którzy są zatroskani losem kraju, losem rodziny. Dla mnie ta ideologia gender jest to po prostu antycywilizacja. Nie żadne jakieś tam zboczenia, po prostu jest to antycywilizacja, która ma zmienić form, w ogóle charakter ludzkości, przetworzyć na zupełnie innego człowieka. Myślę, że na razie jest to forma łagodna, ale może z czasem przybrać formy bardziej represyjne, bardziej totalitarne, zbliżone do tego, co mamy, co było w Korei, co było w Kambodży pod rządami Khmerów, czy w Rosji stalinowsko-leninowskiej. Także niebezpieczeństwo jest bardzo realne. Na razie jeszcze są możliwości jakiejś dyskusji i zastanawiania się, jak z tym walczyć. Tutaj, ponieważ jest na program zatytułowany jak się przed tym bronić, więc pozwolę sobie przedstawić jakieś swoje kluczowe przemyślenie. Ponieważ gender uderza przede wszystkim w rodzinę, więc uważam, że rodzina powinna się sama zacząć bronić. Mamy przykłady skutecznej obrony, na przykład przed ideologią zaborczą w czasie zaborów, kiedy pod zaborem rosyjskim, szczególnie po powstaniu styczniowym, było zniszczone szkolnictwo, odgórnie zlikwidowano Uniwersytet Warszawski, zlikwidowano 1000 szkół i tajne nauczanie. W czasie okupacji byliśmy pod zaborem niemieckim, to samo. Mordowanie nauczycieli, inteligencji, tajne nauczanie, które było tak skuteczne, że nie było zapaści cywilizacyjnej i mimo tego, że znaleźliśmy się pod zaborem rosyjskim, ale jednak poziom szkolnictwa był taki, że odbudowano w dużym stopniu przemysł, kulturę, oświatę. I w tej chwili uważam, że trzeba chyba wrócić znowu do tych metod jawnego nauczania, ale szerokiego udziału w domu w nauczaniu. Po prostu, jeżeli jest zły podręcznik, to ja proponuję rodzicom, kupujmy podręcznik Falskiego. Elementarz, bo bez dobrego podręcznika nie ma dobrego nauczania. A ogłupianie młodzieży, budowanie pokolenia, za przeproszeniem, głupków, którzy są niedokształceni, łatwo ulegają różnym bzdurnym ideologiom, zaczyna się od szkoły. I tu w tym momencie alternatywne nauczanie równoległe do nauczania szkolnego. podręczniki Falskiego, podręczniki arytmetyki i geometrii. Bardzo dobre były nawet w PRL-u, pisane przez przedwojennych autorów. Bardzo dobre podręczniki gramatyki z języka polskiego z okresu, kiedy byliśmy pod zaborem radzieckim, czyli PRL-u. Podręczniki historii teraz pisane. Trzeba tylko wybrać, które dobre. Ewentualnie reprinty przedwojennych, doskonałych podręczników historii, geografii. Przed wojną w szkołach były podstawy filozofii, więc w liceach. Więc tą w dobrym wydaniu filozofię, żeby w domu młodzież się uczyła na poziomie licealnym. Podstawy nauk prawnych, które były też przez pewien czas przed wojną profesora Mogilnickiego, po to, żeby absolwent szkoły wiedział, jakie są podstawy prawa, w jakim obszarze się porusza. W ten sposób wychowuje się świadomego, mądrego obywatela, który umie przyjrzeć się rzeczywistości i z tej rzeczywistości wyciągnąć wnioski, jak należy postępować, żeby było, świat był tak stworzony dla człowieka, a nie dla jakichś twórców ideologii gender.
Bardzo dziękuję, panie Michale. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Znaczy, te dwa słowa, oczywiście pan ma rację, tylko że to będą elity tylko i wyłącznie. Mamy szkołę wyższą, szkołę kultury społecznej i medialnej i kilka szkół takich, a resztę będą mieć podręczniki narzucone. Ja muszę, tak wejdę tutaj, bo kiedyś jak robię programy do radia, to czasem korzystam z takich nowszych podręczników, chociażby ginekologii i położnictwa, gdzie właśnie naturalne metody to są 4 akapity, natomiast wszystko inne, to już weszło bardzo, bardzo głęboko w naukę, w wiele dziedzin w związku z tym, ale oczywiście nie można załamywać rąk i chociaż te jednostki i nie wiem ile tych uczniów wychodzi, czy studentów z wyższej szkoły, na pewno będzie to zasiew tyle, tylko że no problem jest z całym narodem, prawda? Bo jakąś grupę elit na pewno w ten sposób się wykształci. Natomiast ja zawsze, bo jak mówię, mówią niektórzy, że by bronić Pana Boga. Pan Bóg to się samo broni, Pan Bóg jest większy nad tym wszystkim, tylko chodzi o tych ludzi, którzy zostają zniszczeni, a tu jest atak na dzieci najmłodsze, które no jeśli wejdzie to w przedszkola, to no to 3/4 społeczeństwa będzie zniszczone. I tu jest problem właśnie, żeby zastopować prawnie, żeby nie dopuścić do tego. Stąd do tego jest konieczna zmiana rządu i konieczna zmiana parlamentu, żeby zablokować. Tu jest problem, żeby zablokować prawo, które oni chcą nam tutaj narzucić, prawda?
Tak, a my zapewniamy, że mamy takie doświadczenia, że to jest naprawdę kwestia odwrócenia tego jak najszybciej, prawda? Bo nie odwrócimy tego w umysłach dzieci tak szybko, ale jak najszybciej jest możliwe przy pełnej, przy dobrym ministrze edukacji i dobrym premierze, który będzie te sprawy czuł. To jest pierwsza kwestia. Natomiast co możemy zrobić teraz? Jak z tego uścisku próbować się uwalniać? Bo to jest rzeczywiście tutaj po tym wykładzie musiał być, prawda, musiał być podwaliny. Proponujemy pierwszą taką podstawową kwestię. Zainteresowanie się po pierwsze, czy słuchanie ogłoszeń też, gdzie są różnego rodzaju konferencje, żeby się zapoznać z tymi elementami, w jaki sposób to wchodzi do naszych polskich placówek. Druga rzecz. Są stowarzyszenia na terenie całego kraju i dzięki Bogu. Myśmy się naprawdę wszyscy, jak się już nie odnajdujemy, to już odnaleźliśmy. Na przykład jest świetne stowarzyszenie NATAM, to jest stowarzyszenie lubelskie. Te stowarzyszenia już zawiązują koalicję. Stowarzyszenie, czy też inicjatywa Stop Seksualizacji Dzieci, to jest inicjatywa wrocławska. Na przykład ta inicjatywa przeprowadziła w ponad chyba 100 parafiach. To też było tutaj ogłaszane, z tego co pamiętam. Takie pogadanki, one cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda? W jaki sposób sobie z tym radzić, w jaki sposób sprawdzać, co robić. Druga rzecz, trzecia rzecz obok właśnie tych spotkań z tymi stowarzyszeniami. Ci ludzie naprawdę robią kawał świetnej roboty, uświadamiają, gdzie się da, rozmawiają. To są też osoby, które są świetnie przygotowane, bo są pedagogami, prawda? Są metodami.
sami są osobami, które potrafią czytać podręczniki, potrafią bardzo dobrze te treści oceniać. Między innymi tak ocenili treści podręczników. Ja nie chcę tutaj przytaczać nazw tych podręczników, bo one są, tutaj mamy figurę Matki Bożej przed sobą, że aż nie sposób, ale to one mają być podstawą nauczania dzieci. To jest coś niesamowitego. No nie jestem w stanie naprawdę
chodzi o te wielkie księgi.
Wielkie księgi, tak. Nie dokończymy, jak to dalej. Bo nie są to na pewno terminy medyczne, pani doktor. Nie są to terminy medyczne, a terminy z rynsztoka, tak naprawdę. I wreszcie to, co jest dzisiaj bardzo ważne. Rady rodziców. Rada rodziców to jest organ szkoły, to jest organ przedszkola. Organ, statutowy organ. Trzeba sprawdzić, czy do przedszkola, do którego takie dziecko zapisujemy, ma taki organ. Bo są różnego rodzaju przedszkola, musicie państwo wiedzieć, które wprowadzają tak zwane programy autorskie, które nie podlegają z kolei kontroli ministra edukacji narodowej. Tak, mamy. I tutaj trzeba zwracać uwagę i poprzez rady rodziców kontrolować, jakie treści są wprowadzane. Wreszcie, szanowni państwo, jeżeli mamy informację od dziecka, że przychodzi do szkoły jakiś edukator, ktoś inny niż nauczyciel, któremu to dziecko powierzamy, bo zazwyczaj my sprawdzamy te placówki, tych nauczycieli znamy, oni są bardzo profesjonalnie przygotowani, naprawdę, mieli za zadanie skończyć studia, to naprawdę są wysoko już dzisiaj wykwalifikowane osoby, które, i dziękuję tu jednej z pani z Podkarpacia, pani nauczycielek, bardzo przytomnej, która otrzymała w jednym z takich przedszkoli równościowych pracę, no bo wiadomo, nie ma pracy, ale otrzymała, ale jak zobaczyła, z jakiej książki ma nauczać dzieci, to po prostu tą książkę schowała głęboko i bardzo jej za to dziękujemy, bo dotarliśmy do tego podręcznika i będziemy go też za chwilę prezentować i mówić, jak nie uczyć dzieci, ale tutaj całe szczęście, że takich właśnie nauczycieli. To jest nadzieja wielka w nauczycielach. Ale te rady rodziców warto poprzez nie różne rodzaju akty, stanowiska przyjmować. Wreszcie wszyscy ci rodzice, którzy mają przełożenie albo ewentualnie sami uczestniczą we wszelkich gremiach, tak jak rady powiatów, rady gmin, bo to są organy prowadzące tych szkół, rady gmin szkół podstawowych, a rady powiatów szkół ponadgimnazjalnych, żeby tam również wprowadzać różnego rodzaju projekty uchwał i uchwały pod obrady takich gremiów, żeby zwracać uwagę przy tych gremiach decyzyjnych na to, że takie zjawiska mogą występować. My musimy z tym walczyć, musimy sobie radzić, dlatego że oni nie mogą tutaj wchodzić, tak jak powiedziałam, miękko, bez naszego oporu. Więc krótko mówiąc, to musi być tak jak z tą polską prawicą, to musi być szeroki front różnych ludzi, od ekspertów po rodziców. I wreszcie bardzo ważny element. O tym powiedział pan z Warszawy po części. Pani doktor określiła to elitą. A ja powiem dalej, dlaczego jest takie uderzenie w Kościół? Dlatego, że też dzięki Kościołowi przetrwaliśmy, prawda? Odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach niewoli. To samo w komunizmie, prawda? Przecież Kościoły, ja często mówię, to były jedyne obszary wolności. Dzięki temu, dzięki też wielkiej determinacji Ojca Świętego Jana Pawła II, od modlitwy począwszy, bo nie wstawał z kolan, bo przeżył te dwa totalitaryzmy i dobrze wiedział, jak to wygląda, po działania już realne, dyplomatyczne i wszystkie inne pielgrzymki, przecież piękne przesłania i to, jak naród budził tutaj, prawda, też z wielkiego, w wielu miejscach z wielkiego letargu, ale ta elita, tak jak pani powiedziała, szeroka, która później utworzyła bardzo duży, piękny związek, 10-milionowy plus jeszcze ich rodziny, to jest wiele więcej osób. Więc tak należy sobie to w tych na razie warunkach walczyć, ale najważniejszą kwestią jest rzeczywiście wybrać ludzi do gremiów, którzy będą umieli w aktach prawnych dać temu koniec, kropka, odpór i nie będzie się to szerzyć. Jeśli zablokujemy pieniądze, to już będzie 100% zwycięstwo.
A rodzice powinni wiedzieć, co dzieci robią w szkole i zajmować się dziećmi bardziej, rozmawiać, bo rzeczywiście teraz jest taki trend, że rodzice zostawiają dzieci gdzieś tam przy telewizorze i potem się edukują nie tylko seksualnie, ale również także też do samych rodziców o taką no miłość macierzyńską po prostu.
To prawda.
Ale wcześniej też pani doktor i pani poseł wspomniały o tym, że no są te babcie, są dziadkowie, oni są częściej w domu i są te dzieci, gdzieś wnuki i można już tym wnukom też od razu, no dlaczego nie może być takie, w cudzysłowie, tajne nauczanie, jak wspominał pan z Warszawy. Dlaczego właśnie tutaj dobrej wiedzy nie przekazywać?
No mówiliśmy o rodzinie, o tym przykładzie, właśnie, prawda? Tak, tak. Dziecko nie nauczy się tego, że no nie wiem, pewne czynności, jeśli nawet mu się będzie 10 razy powtarzać, to za 11 razem po prostu zrobi tak samo, prawda? Czy też uczy się przez przykład i takie wzorce powiela. I dlatego to jest bardzo ważne. To są najlepsze tajne komplety.
I tu są jeszcze jest problem pieniędzy, że rzeczywiście niektóre osoby, ja się dziwię, że jednak przyjmują tą ideologię decydująco w szkołach, prawda? I za te unijne jakieś tam granty. I no tutaj się trzeba zastanowić. Afryka potrafi, jak gdzieś czytałam, już nie pamiętam jaki kraj, ale zrezygnowali z pomocy Stanów Zjednoczonych, bo no nie chcą tej dewiacji wprowadzać u siebie.
No, Norwegowie, tak?
Norwegowie tak. wycofali sobie ten list z tego instytutu, ale ja mówię o krajach afrykańskich. Ja pamiętam, już nie pamiętam w jakim kraju, ale te pomoce na przykład dla kobiet afrykańskich, biednych, które kraje są, ja bardzo często wypowiadałam się właśnie w obronie tych krajów w Afryce, gdzie są bardzo bogate i złoża, i złota, i Bóg wie czego tam. A jedyna pomoc, jaka na przykład na Komisji Kobiet była podnoszona, to były implanty 5-letnie środków antykoncepcyjnych, hormonalnych tym kobietom afrykańskim. No to jest pomoc po to, żeby nie rodziły dzieci, jednocześnie były no, jatrogennie zmienione hormonalnie. Także to jest bardzo szeroki temat. Ksiądz profesor Oko mówi trochę inaczej. Pani poseł mówi z punktu widzenia prawnego. Wychowawcy mówią tak, że to jest rzeczywiście totalitaryzm. Z każdej strony można mówić na ten temat i wszędzie...
Marx i Engels mówił o walce klas, a tutaj jest mowa o walce kobiety z mężczyzną. No my naprawdę jako normalne kobiety nie chcemy walczyć z mężczyznami. Wręcz przeciwnie, to jest, mówi się o komplementarności.
Oczywiście,
tak?
Jasne.
Pięknie profesor Bortkiewicz też i profesor Oko mówił, ksiądz profesor Bortkiewicz, ksiądz
uzupełniają
profesor Oko,
się w każdym
uzupełnianiu.
Powinni współdziałać i uzupełniać.
Nie iść wbrew biologii, krótko mówiąc.
To, co powiedziałeś z dyrektor.
Taki szybki telefon, bardzo proszę, hello.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Warszawy. No więc ja powiem krótko. Te wszystkie metody radzenia sobie z gender, to chyba będziemy musieli stosować, dlatego że najważniejsze jest to, co powiedziała pani doktor Krupa. Mianowicie prawica musi przejąć władzę. Niestety, mimo że jestem wielką optymistką, to jak wskazują sondaże, oczywiście te sondaże nie są prawidłowe.
No właśnie,
będzie
no,
o to
więc
trudno.
Dlaczego się na tym opieramy?
My
się tutaj nie
ale
poddajemy,
będzie o to trudno.
Tak.
I tu zwracam się do pani poseł Kępy. Mianowicie powstają różne małe partyjki, które mają oczywiście...
Pani Krystyno. Polska. Ja już natomiast wiem, do czego pani zmierza, ale ten program właśnie nie jest
ku temu.
Temu,
że tylko szerokim frontem, jeżeli...
No i o tym mówimy.
Ta nasza strona, powiedzmy, będzie szła do wyborów, kiedy nie będą się tworzyć kolejne małe partyjki.
Pani Krystyno, może ja dziękuję pani za telefon, serdecznie panią pozdrawiam, natomiast ten program nie ma na celu dyskutowania na temat, czy taka partia, czy taka partia. Widzimy bardzo dobrych ludzi w tej partii, w tej partii, w tej partii. Widzimy bardzo dobrych ludzi. Dlatego też dzisiaj dwie panie są tutaj, które też reprezentują, można powiedzieć, te dwie, czyli z dwóch różnych list startują, ale mamy jeden wspólny cel. mamy człowieka, mamy dobro człowieka, mamy te wartości, które nazywamy chrześcijańskimi, a które są tak naprawdę najpiękniejszymi ludzkimi wartościami, które łączą wszystkich ludzi w tym momencie. I nie chciałbym, żeby ta dyskusja w ogóle zmierzała gdzieś w jakieś takie ten, nie wiem, gdzieś te media mainstreamowe pokazują pewną jakąś walkę, pokazują różne sondaże, a miejmy też swój rozum.
Rzeczywistość, ale to kreują rzeczywistość. Przecież zobaczcie państwo, pamiętacie, nie wiem, pewnie może pani doktor jeszcze lepiej to pamięta, ja wtedy nie funkcjonowałam jeszcze w tej bardzo dużej polityce i interesowałam się tyle, ile przeciętny obywatel. Pamiętam gdzieś taki sondaż, jak Liga Polskich Rodzin bodajże miała chyba 2%, nie wiem, czy pani to pamięta, później z tego się zrobiło 15%, prawda, w realnych wyborach. Więc naprawdę, proszę państwa, no, trzeba mocno filtrować to, co się dzieje. Jak wiecie państwo, no, w ciągu jednego dnia potrafią być 2-3 sondaże i tak różne, że nie sposób wytłumaczyć. No, cóż to jest za próba na 1000, czy na 900, czy na 500 osobach, w zależności od sondażowni, od rodzaju tego sondażu.
Ja jeszcze wejdę, bo tak akurat ostatnio mamy na wizji jednego z przywódców. Jak się zmieniają, czasem światopogląd się zmienia. Myślę, to też jest jakaś ewolucja, prawda, że i tutaj problem leży w tym, żeby jednak no, nie zmieniać tej, chyba że no, się dojrzewa tak poprzez skrajny
narodowego
poliberalny. Pan profesor, ten, o którym często mówię, pan profesor Dąbrowski, mówił o tym, że najpierw jest integracja pierwotna, potem dopiero jest dezintegracja, a potem dopiero budowanie osobowości, więc może przechodzimy przez pewien etap dezintegracji, żeby wznieść się wyżej.
Ale to na razie zostawmy właśnie te rzeczy.
Jeśli
chodzi o ideologię gender, o tą seksualizację. No przecież Kinsey się opierał na, nazwijmy to, na badaniach jakichś takich socjologicznych, tak, które zostały spreparowane, później, a do tej pory się niektórzy, nazwijmy to, wykładowcy gender, naukowcy gender odwołują.
Pasjonują
Kinseyem.
I to jest problem ogromny, bo ja niedawno kupiłam patologię społeczną, chcąc przygotowywać jakieś programy i naprawdę to jest posługiwanie się tym nazwiskiem pana Kinseya, który nawet nie był lekarzem, który robił badania na zwierzętach i na przestępcach seksualnych. I to się przyjmuje jako pewnik, kiedy heteroseksualizm jest jeden, a jest 10 dewiacji. Ja byłam na wykładzie księdza profesora Bortkiewicza, który mówił, że w Stanach Zjednoczonych tych różnych możliwości seksualnych jest 56 chyba, więc to są jednak ludzie wykształceni, ludzie, którzy pokończyli studia i wydawałoby się, że niemożliwe, żeby ulegali, no ale widocznie ten czarny w interesie, jest najbardziej inteligentny.
Oczywiście, w interesie Polski, Polaków, bo trzeba to jasno powiedzieć, w naszym interesie narodowym, tak, jest to, żeby nie dać sobie wprowadzić na siłę właśnie poprzez prawo tych elementów, które i żebyśmy może mieli mniej zaciśnięte pięści, tutaj bardziej jasny, otwarty umysł i patrzenie takie bardzo szerokie, bo samo ograniczanie się to do niczego rzeczywiście, i tu się z panią zgodzę.
I odwaga dobrego, też.
I odwaga musi być, oczywiście. I znajomość rzeczy, ale żebyśmy sobie nie dali czegoś prowadzić takiego jak w Niemczech, jak przymusowa seksualizacja dzieci, bo tam rodzice się nie pośle na takie zajęcia, a takie jest doświadczenie z baptystami na przykład, którzy nie posyłają swoich dzieci. Oni summa summarum najpierw mają zapłacić karę, jeśli nie zapłacą, to idą i odbywają karę pozbawienia wolności. Czy państwo wiecie w tym zakresie. A potem, co się dzieje z tymi dziećmi? Jak rozmawiałam z panią Gabrielę Kuby, okazuje się, że one są już później tak bardzo, może użyję terminu złego, ale to proszę mi poprawić, ale one ulegają takim emocjom, że nawet w niektórych przypadkach muszą być farmakologicznie tłumione, prawda? Bo to jest po prostu dla ich organizmu nienormalne. Dlatego to jest takie niebezpieczne, żebyśmy sobie tego czegoś nie dali tutaj wprowadzić i żeby przez te dysputy polityczne nie zapomnieć o ważności czy wyższości jednych nad drugimi, bo to nie o to chodzi, że my możemy tutaj wylać dziecko z kąpielą. Przed tym wszystkim wszystkich naprawdę przestrzegam, bo ja sobie poradzę i ja sobie radę dam, ale najbardziej serce będzie jednak bolało o Polskę i polskie dzieci, a tu damy
ciąg dalszy naszych rozmów tuż po północy. Zapraszam Państwa, ponieważ już za chwilę Dugin Altum, następnie skrót wiadomości dnia dzisiejszego i oczywiście hymn Polski, Bogu Rodzica i po tym wracamy, aby znowu rozmawiać z panią poseł Beatą Kępą z Solidarnej Polski, która kandyduje do Parlamentu Europejskiego z okręgu wrocławskiego i opolskiego, a także z panią dr Urszulą Krupą, która kandyduje do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego z Lidii Prawa i Sprawiedliwości, żeby rozmawiać dalej o tej ideologii gender, jak żyć i jak się bronić. I wiemy dobrze, że żeby też przeciwdziałać temu, to trzeba w Parlamencie Europejskim mieć ludzi, którzy kierują się właśnie wartościami chrześcijańskimi, którzy są rzeczywiście prawymi ludźmi, prawymi Polakami.
I nie zmieniają zdania.
Poglądów przede wszystkim.
Także dziękuję na razie panią. Zapraszam na chwilę, jak to się mówi, oddechu, a już za chwilę o północy wracamy do Państwa.